Mówione słowo przez brata Williama Branhama w dniu 18 marca 1963 roku. Pierwsza pieczęć. Ojcze niebieski, my dziękujemy Tobie dzisiaj wieczór za tą okazję, że my możemy Ciebie uwielbiać i do Ciebie się modlić. My dziękujemy Tobie za to, że żyjemy i mamy to wielkie objawienie wiecznego życia, które w nas mieszka. Myśmy się zebrali dzisiaj wieczorem, Ojcze, abyśmy słuchali i zagłębiali się wspólnie razem w Słowo Boże. Pragniemy studiować te wielkie tajemnice, które były zakryte od założenia świata, a baranek jest jedynie tym, który nam te tajemnice może objawić. Ja proszę, aby On dzisiaj był pomiędzy nami, wziął swoje słowo i nam objawił, tak abyśmy mogli rozpoznać, jak my możemy się stać lepszymi sługami w tym ostatnim czasie. O Boże, ponieważ my poznaliśmy, że żyjemy w czasie końca, pomóż nam, słabym istotom, poznać nasze miejsce. Panie, daj nam pewność Twego rychłego przyjścia. My prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ja myślę, że to Dawid powiedział: jestem szczęśliwy, bo mi powiedziano, że do domu Pańskiego pójdziemy. To jest zawsze wielki przywilej iść do domu Pańskiego, by się zagłębiać w Słowo Boże. To nam daje tą wielką nadzieję. Tam stoi wielu, a ja pragnę się pośpieszyć na tyle, na ile będę mógł. Ja wierzę, że się uradowaliście obecnością Ducha Świętego, tak jak i ja ostatnim razem. Dzisiaj było coś, co ja od dłuższego czasu nie przeżywałem. Ja studiowałem objawienie z powodu otwarcia pieczęci. Przed kilku laty ja już czytałem te wiersze, to było mniej więcej 20 lat. Czytając, nie byłem wtedy całkowicie zadowolony, zdawało mi się, jakoby niektóre rzeczy z tych pieczęci były czymś ponad Pismo, lecz one są pełnym, zupełnym Pismem Świętym. To jest księga i cała księga jest zapieczętowana. Ja pragnę wam pokazać, co ja myślę. Ta księga nie jest taką jak dzisiejsze księgi. Ta księga miała kształt wałka, księga i cała Biblia były pisane na rolkach i jedna rolka była nawiniana na drugą. Tak aż powstała cała Biblia. W ten sposób była cała Biblia. Każda z tych siedmiu rolek była nawijana jedna na drugą i pieczętowana. Gdy zatem te pieczęcie zostaną złamane, tajemnice księgi zostaną objawione. Czytaliście proroka Jeremiasza. Tam było napisane, że akt kupna pola był napisany na rolce i zapieczętowany i zakopany. Tak przetrwał ten zapis 70 lat, aż on wrócił z niewoli. Gdy wrócił z niewoli, odebrał swoją własność. Ja chciałbym dokładnie wyjaśnić, ale nie ma możliwości, aby wszystko podkreślić, bowiem to jest wieczne słowo i to jest wieczna księga. Z tego powodu możemy tylko dotknąć najważniejsze miejsca. Gdy ja to dzisiaj studiowałem, napisałem wiele wersetów dotyczących dzisiejszego kazania. Także na taśmie będzie wiele objawione, gdy wy się zagłębicie tylko w to kazanie, tam jest wiele rzeczy. Gdybym ja stojąc tutaj na platformie mógł wam objawić w ten sposób, jak ja o tym otrzymałem objawienie, to byłoby cudowne. Lecz gdy ja tutaj przychodzę, jestem ograniczony w czasie, także muszę tylko ludziom mówić te najważniejsze rzeczy i to bardzo ograniczone. Ja cenię tą pieśń, którą właśnie teraz śpiewał brat Ungreł. Na dół zeszedł swojej chwały. Gdyby on nie zeszedł swojej chwały, nie bylibyśmy dzisiaj wieczorem tutaj. A tak jesteśmy wdzięczni, że On zszedł na dół, by nam pomóc. Ja nie myślę przejść w pośpiechu za szybko, ale ponieważ wielu stoi, będę chciał szybko mówić, ile tylko będę mógł, lecz tak, abyście mnie zrozumieli. Myśmy wczoraj wieczorem czytali 1, 2, 3, 4 i 5 rozdział objawienia, a dzisiaj wieczorem rozpoczniemy 6 rozdział. W tym czasie, kiedy będziemy się zagłębiać w 6 rozdział objawienia, będziemy się powoływać i porównywać z niektórymi miejscami Starego i Nowego Testamentu, bowiem ta cała księga jest objawieniem Jezusa Chrystusa. Wszystko razem jest objawieniem Jezusa. Bóg sam objawia się w tej księdze przez Chrystusa, a Chrystus jest objawieniem Bożym. On przyszedł, by Boga objawić, bowiem On i Bóg jest to samo. Bóg był w Chrystusie i pojednał świat ze samym sobą. Innymi słowy, ty nie wiedziałbyś, kto jest Bóg, lecz On się objawił przez Chrystusa i ty to możesz wiedzieć i widzieć. Przed laty myślałem, że Bóg może jest zły na mnie, ale Chrystus mnie lubi. Ale ja znalazłem, że to jest ta sama osoba. Chrystus jest sercem Boga. Gdy my teraz studiujemy Słowo, znajdujemy, że pierwsze trzy rozdziały objawienia dotyczą siedmiu epok, siedmiu zborów. Jest siedem epok zborów, siedem pieczęci, siedem trąb, siedem czasz gniewu i nieczyste duchy, żaby i to wszystko jest zgodne razem. Och, ja chciałbym mieć wielką tablicę, abym mógł wam to narysować, jak ja to myślę. Pierwsze trzy rozdziały jest siedem epok zborów. My widzimy, że Jan w czwartym rozdziale został podniesiony. Niewiele pokazane jest w Biblii o czasokrzyżach zborów i ludzie są zaskoczeni. Ludzie przypuszczają, że droga zboru wiedzie przez ucisk i inne rzeczy, które mają przyjść. Tak jak ja wczoraj wieczorem powiedziałem, że będzie tak, że przyjdzie ucisk i wy będziecie się dziwić, dlaczego najpierw nie było zachwycenie. A ono będzie tak, jak się zawsze działo, a wy o tym nie będziecie wiedzieć. Temu zborowi nie jest wiele obiecane, zborowi z pogan, oblubienicy. Ja pragnę, abyście to sobie zachowali w waszym umyśle, że jest zbór i że jest oblubienica. Musicie wiedzieć, że Bóg podkreśla pewne liczby, jak 3, 7, 10, 12, 24, 40, 50. W tych niezłomnych cyfrach płynie Boże poselstwo w Biblii. Gdy wy coś macie, co się nie zgadza z tymi cyframi, musicie uważać, bo przy następnej sprawie wyjdzie całkiem źle. Musicie się wracać tam, skąd wyszliście. Ja myślę, że brat Lee Weile jest tutaj. Przed paru dniami rozmawialiśmy o ludziach, którzy wyszli poza linię. To jest tak, jak ze strzelaniem do tarczy. Gdy celownik u strzelby jest dobrze nastawiony i strzelający celuje dobrze, to musi trafić w tarczę. Może tak być, że strzelba w ręku trzymającego chwieje się i kręci, lub przyjdzie wiatr i odchyla się na bok. Wtedy strzał nie osiągnie celu. Gdy stwierdzimy ten błąd, to możemy tylko jedno uczynić, że musimy wracać tam, gdzie kiedyś zgubiliśmy ślad i od nowa strzelać, gdy chcemy trafić do tarczy. Gdy tak nie jest czynione, to nie będzie cel osiągnięty. Ja myślę, że to jest sposób, w jaki my mamy studiować Biblię. Gdy my tutaj coś zaczniemy i nie wyjdzie dobrze, to powinniśmy stąd widzieć, że gdzieś popełniliśmy błąd i musimy powrócić do tego samego miejsca, gdzie zaczęliśmy. Wy nie zgłębicie tego swoim rozumem. Myśmy stwierdzili przez Pismo, że tego nie może uczynić żaden człowiek na niebie ani na ziemi lub gdziekolwiek. Tylko baranek może to wykonać. Żadne ludzkie wyjaśnienie, żadne ludzkie seminarium nie może tutaj nic uczynić. Baranek wziął księgę, aby ją objawić i my ufamy, że on nam pomoże. W czwartym rozdziale Jan został zachwycony, aby zobaczyć, co było, co jest i co będzie. Także zbór dojdzie do dokończenia i Chrystus ją podniesie do góry, by się mogła z nim spotkać i oblubienicy nie oglądamy więcej, aż w dziewiętnastym rozdziale objawienia, gdy on jako król królów i pan panujący przyjdzie ze zborem znowu. Ja wierzę, że na ten temat będziemy mówić znowu któregoś dnia, a jeśli my tego nie będziemy mogli uczynić, to my to wkrótce zobaczymy, bo ten dzień jest blisko. W szóstym rozdziale objawienia znajdujemy otwarcie pieczęci. Jako pierwsze moglibyśmy czytać pierwszą pieczęć. Wczoraj wieczorem mówiliśmy, jak Jan spojrzał i zobaczył, że ta księga znajdowała się w rękach starodawnego właściciela Boga. Wspomnijmy, przez kogo ona została zagubiona. Przez Adama on dał księgę życia za wiedzę szatanowi i zagubił swoje dziedzictwo. On zgubił wszystko i nie było żadnej drogi do wybawienia. Potem stał się Bóg podobny człowiekowi, zszedł na ziemię i stał się Zbawicielem, aby nas wyzwolić. Zaczynamy widzieć, że te sprawy, które w przeszłości były tajemnicą, nam w ostatnim czasie zostały objawione i odkryte. Widzimy także, że nie było żadnego człowieka ani na niebie, ani na ziemi, który by był godny wziąć księgi i w nią wglądnąć. Pomyślcie, nie było nikogo, Jan płakał, nie było możliwości wybawienia. Wszystko zawiodło. A jednak widzimy, że Jan niedługo płakał. Gdy on rozmawiał z jednym ze starców, ten mu rzekł: nie płacz, Janie, bowiem zwyciężył lew z pokolenia Judy. Zwyciężył i pokonał. Jan oglądnął się i zobaczył baranka. On musiał być zabity, krwawiący i zraniony. Baranek był zabity, on był do krzyża przybity. Jego bok przebiła włócznia, gwoździe w rękach i nogach, a ciernie poraniły skronie. On wyglądał strasznie. Ten baranek podszedł do tego, co na tronie siedział i miał pełne prawa zbawienia jako odwieczny właściciel. Baranek podszedł do niego i wziął księgę z jego rąk i otworzył pieczęcie i księgę. Gdy to się stało, widzimy coś potężnego na niebie. 24 starcy, zwierzęta i wszystko, co było na niebie, zaczęło wołać i anioły przyszły i wylały czasze, w których były modlitwy świętych, także święci pod ołtarzem wołali. Godzien jesteś, baranku, który nas odkupiłeś i uczyniłeś nas królmi i kapłanami i będziemy panować na ziemi. To stało się, gdy on otworzył księgę. Widzicie, ta księga, Biblia, już założona i napisana przed założeniem świata, tak samo zostały tam przed założeniem świata wpisane imienia jego członków, jego oblubienica. Jednak to było zakryte i zapieczętowane. Teraz jest doskonale objawione, czyje imiona tam zostały napisane, co za cudowna sprawa. Gdy to Jan widział, powiedział, wszystko co na niebie i na ziemi i pod ziemią słyszałem mówiące amen, chwała i cześć. To było potężne przeżycie dla niego. Baranek był godzien i teraz stoi baranek dziś wieczorem tutaj, gdy my dzisiaj zagłębiamy się w szósty rozdział objawienia, on trzyma księgę w prawej ręce i zaczyna ją objawiać. Ja przypuszczam, że ludzie tutaj są duchowni. Ja uczyniłbym duży błąd, gdyby nie Duch Święty, który dzisiaj około godziny 12 przyszedł do mnie do pokoju i nie pozwolił mi pisać to, co ja chciałem pisać, bo to była tylko moja myśl, którą miałem zapisaną w starych notatnikach. Ja nie miałem jeszcze wtedy objawienia. Ja nie wiedziałem jeszcze nic o pierwszej pieczęci. Ja miałem wiele starych notatek ze starych źródeł i mnie się zdawało, że to będzie dobre tłumaczenie, bo przecież tak uczyniło wiele ludzi. Dopiero o 12 godziny zjawił się Duch Święty w izbie i objawił mi całą sprawę. Tak została otwarta pierwsza pieczęć. Tak jak jest prawdą, że ja tutaj stoję przed wami i to, co ja wam dzisiaj wieczorem powiem, jest prawdą Ewangelii, ja wiem, że tak jest, bo jeśli by objawienie nie było zgodne ze Słowem Bożym, to wtedy nie byłoby objawieniem. Wy sami dobrze wiecie, że są rzeczy, które bardzo dobrze wyglądają, a jednak mimo to nie są prawdą. Tak wygląda tylko naprawdę, ale to nie jest prawda. Widzimy baranka z księgą w szóstej rozdziale, czytamy. I ujrzałem, gdy baranek otwierał jedną z pieczęci i słyszałem głos jak gdyby gromu, choć a patrzaj. I ujrzałem konia białego, a na nim jeźdźca, który miał w ręce swoje łuk. I dano mu palmę zwycięstwa i wyszedł, aby zwyciężał. To jest pierwsza pieczęć. My dzisiaj przez Bożą łaskę będziemy to wyjaśniać. Ja sobie wyobrażam, że gdyby to chciał jakiś inny człowiek wyjaśnić, to by się znalazł na bardzo niebezpiecznym miejscu, bo by on nie wiedział, co czyni. A gdy mnie to jest dane przez objawienie, to ja to przekazuję dalej. Gdybym to mówił z mego własnego zrozumienia, to powiedziałbym wam o tym, zanim bym chciał głosić. Lecz tak jak to jest prawdą, że ja tu przed wami stoję, oświadczam wam, że to objawienie otrzymałem dzisiaj od Wszechmocnego. Ja się nie skłaniam, abym wam od siebie coś mówił, gdy się rozchodzi o tę część Pisma. Ja wierzę, że wy wiecie, o czym ja teraz mówię. Wy wiecie o tym, że nie możecie mówić o rzeczach, dokąd one się nie staną. Wy nie możecie po prostu mówić, dopóki nie przyjdzie objawienie. Czytajcie ze mną i słuchajcie razem. Ta siedmioma pieczęciami zapieczętowana księga została teraz przez baranka otwarta. Dzisiaj wieczorem zbliżamy się do tej sprawy. Boże, pomóż nam, odkąd pieczęcie zostały otwarte i zostały udostępnione nam, aby zostały objawione tajemnice księgi. Widzicie, to jest zapieczętowana księga. Myśmy o tym nie wiedzieli, że ta księga podobna obecnej, ale są rolki papieru nawinięte jeden na drugi. To jest księga tajemnic objawienia. To jest objawienie Jezusa Chrystusa. Przez wiele stuleci ludzie próbowali wglądnąć w te tajemnice. My wszyscy próbowaliśmy i tak czyniliśmy. Jeśli pan Bohamon jest tutaj lub ktoś z jego ludzi, ja nie chcę nikogo obrażać. Pan Bohamon jest moim dobrym przyjacielem. On był nadzorcą otwartej służby, gdy ja tam jeszcze pracowałem. Gdy ja na początku mojego nawrócenia powiedziałem do niego, że ja chcę czytać Księgę Objawienia. On odrzekł, ja też to próbuję czynić. Pan Bohamon był dobrym przyjacielem i członkiem pewnego zboru. Zresztą ja nie wiem, do czego on tam jeszcze należy. On mi tak powiedział. Ja myślę, że Jan w ten wieczór, kiedy to pisał, miał kolację z czerwonym pieprzem i poszedł spać z pustym żołądkiem. Ja mu odrzekłem. Chociaż to mogło mnie kosztować zwolnienia z pracy. Nie wstydzisz się tak mówić? Ja byłem wtedy jeszcze młodym chłopcem, o pracę było trudno, ale jednak nie miałem bojaźni przeciwstawić się, jeśli ktoś bluźnił nad Słowem Bożym. To jest prawda, co Jan widział. To nie był żaden sen ani marzenie. On znajdował się na wyspie Patmos, bowiem odpragnął zebrać Słowo Boże w jedną księgę. On za to został przez rząd rzymski zesłany na karę. On był na wyspie i widział Dzień Pański i słyszał poza sobą głos, jak wielu wód. Obejrzał się i widział 7 świeczników złotych, między nimi stał Syn Człowieczy. W księdze zakryte jest objawienie. Objawienie czyni nam znanym coś, co jest odsłonięte. Uważajcie na to, nie zapomnijcie tego. To było zamknięte, to na późniejszy czas. My widzimy tutaj w piśmie, że tajemnice księgi zostaną objawione, gdy pieczęcie zostaną złamane i gdy pieczęcie zostaną zupełnie otwarte, czas zbawienia wtedy przeminie. Bowiem baranek opuści swoje dotychczasowe miejsce pośrednika i pójdzie, by swoich odkupionych, zapisanych w księdze zabrać. On jest pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, lecz gdy przyjdzie zupełne objawienie pieczęci, gdy one zostaną otwarte, baranek wyjdzie z świątnicy niebieskiej. To jest według słowa, co czytaliśmy wczoraj wieczorem. On wyszedł i wziął księgę. Tak, on wtedy nie będzie już więcej pośrednikiem. Nazwano go lwem i to jest król, a nie jest wtedy on więcej pośrednikiem. Te osoby, o których my chcemy mówić, a które są ukryte w pieczęciach, objawiają się w pierwszych czasookresach zborów. Ta osoba to jest wykonawca. Wykonawca to jest taki, co odgrywa główną rolę lub zmienia swą rolę. W tym akcie dzisiaj wieczorem widzimy to, że on jest szatan, który zmienia swą maskę. Chrystus wykonuje rolę, jaką on przejął na siebie, gdy on z ducha stał się człowiekiem. On przyjął tylko ciało ludzkie i zszedł na dół jako człowiek, aby się stać krewnym odkupicielem. Chrystus objawił się w 7 czasokresach zborów. W czasie tych epok zborów przyszło wielkie pomieszanie, ale na końcu czasu okresów zborów miał 7 anioł zboru posłaniec zagubione tajemnice dać znowu zborowi. My to jeszcze zobaczymy. Wszystkie te tajemnice, jakie były dane, nie były pokazane w prawdziwym znaczeniu. Od czasu, gdy Biblia została napisana, były w niej tylko tajemnice i ci, którzy ją czytają, widzieli te rzeczy tak samo, jak ich widział Jan. On rzekł, tak, jest biały jeździec. Tak, a gdzie jest ta tajemnica? Ta tajemnica jest związana z tym jeźdźcem. Co to było, nikt nie wiedział, lecz to miało być objawione, gdy baranek opuści tron Ojca, na którym on był jako krewny odkupiciel. Za czasów jego służby pośredniczej wiedział baranek, że w księgę są zapisane imiona sprzed założenia świata i tak długo, dopóki te imiona nie są znane na ziemi, musiał on jako pośrednik występować. On musiał tam pozostać, bowiem on przyszedł, by za nich umrzeć. Za tych, których Bóg przeznaczył do życia wiecznego. Przez swoją wiedzę, w której on wiedział, kto przyjmie zbawienie, bo miał wolę, aby nikt nie zginął. Dlatego dokąd na ziemi jest jeszcze jedno imię, które ma być zbawione, Jezus pozostaje jako pośrednik i troszczy się o to imię. A gdy to ostatnie imię zostaje oczyszczone w tym środku oczyszczającym krwi Jego, to wtedy skończy się dni Jego służby pośrednika. Wtedy wypełni się, kto jest nieczysty, niech będzie jeszcze bardziej nieczysty, a kto święty, niech się jeszcze uświęci. On opuścił tron łaski i zajmie tron sądu. Biada tym, którzy się nie znajdą w Chrystusie, którzy Jego ducha nie znają. Uważajcie, to ma być objawione, gdy Jezus swoje miejsce jako pośrednik opuści. On bierze księgę, która jest zapieczętowana, otwiera ją i objawia przy końcu czasu okresu Laodycja zborów i jego służba będzie skończona jako pośrednika. Zbory też znalazły swój koniec. On przyszedł w pierwszym czasu okresie zborów w epoce efeskiej. Objawił i posłał posłańca. Widzicie, co się stanie, gdy my pójdziemy dalej? Tutaj jest plan. Pierwsze, co się stanie, najpierw jest objawienie w niebiesiech. Co się dzieje dalej? Pieczęć zostaje otwarta. Co to oznacza? Tajemnica jest odkryta. A gdy tajemnica jest odkryta, to zabrzmi trąba. Ona ogłasza wojnę. Plaga spadnie i czas okres zboru się zaczyna, jest odkryty. Jaki cel ma wojna? Anioł zboru otrzymuje poselstwo, tajemnicę zboru, chociaż jeszcze nie dostatecznie objawioną. Jednak on otrzymuje tą tajemnicę i wychodzi do ludu. Co on tam czyni? On głosi to poselstwo i co spowoduje to poselstwo? Wojnę, wojnę duchową. Potem zabierze Bóg swych posłańców wraz z wybranymi danego okresu czasu zboru i usuwa ich na spoczynek. Gdy już jego posłannik i wybrani danego okresu czasu zboru są usunięci, wtedy zsyła Bóg plagę, to jest taki tymczasowy sąd. Gdy to przeminie, idą oni dalej i tworzą denominację. Zaczynają dzieło przez człowieka, na przykład Wesleya lub innego, i wtedy wszystko jest załamane. Potem Pan odkrywa następną tajemnicę. Co się dzieje? Zjawia się następny posłaniec i rozpoczyna się nowy czasokres zborów. Gdy on się zjawia, rozlega się głos trąby. Ten głos objawia wojnę. Co się potem dzieje? W końcu zostaje zabrany posłaniec na spoczynek. Gdy on jest zabrany do spoczynku, spada plaga i rozbija, niszczy zbór. Zabija go. Zbór, duchowa śmierć. Potem w podobny sposób przychodzi następny czasokres zborów. Och, to jest wielki plan aż do ostatniego posłańca. Ten ostatni nie ma żadnego specjalnego, tajemnego poselstwa, lecz on zgromadza wszystko, co w poprzednich czasokresach zginęło. Wszystkie te prawdy, które nie były doskonale objawione, przychodzą do pełnego objawienia. On objawia te rzeczy w swoim czasie. Gdy to chcecie czytać, czytajcie objawienie 10:1-7. On bierze księgę odpieczętowaną i pokazuje siódmemu posłańcowi tajemnice Boże. Bo właśnie do tego celu jest jego służba, anioła siódmego. On objawia wszystkie tajemnice, jakie były w przeszłości. Objawienie 10:1-7. W dniach, kiedy wyda siódmy anioł swój głos, gdy trąba Ewangelii się rozlega, mają już wszystkie tajemnice Boże być ukończone, objawione. Tak samo jak w poprzednich czasokresach zborów. Najpierw była mowa, potem nauka, potem z tego zrobili przykazania i wprowadzono do zborów. I tak trwało przez cały okres ciemny średniowiecza. Z tego ciemnego okresu wyszła pierwsza reformacja przez Lutra. On oświetlił wiele ukrytych rzeczy, które zostały wprowadzone przez ciemny okres średniowiecza. Luter ich jednak nie doprowadził do końca. Potem przyszedł Wesley, który uczył uświęcenie. On otrzymał więcej światła, lecz i on nie doprowadził nauki do końca. On pozostawił jeszcze wiele, na przykład zamiast zanurzenia w wodzie podczas chrztu, tylko pokropienie. Także Luter używał formułki Ojciec, Syn i Duch Święty zamiast Pana Jezusa Chrystusa. Potem przyszedł czasokres zielonoświątkowy ze chrztem Duchem Świętym. Teraz już nie będzie żadnego czasokresu więcej. Już były wszystkie. Teraz jest czasokres laodycejski i gdy my Pismo Święte studiujemy, że posłanik ma przyjść przy końcu tego czasokresu, widzimy Ireneusza też, który był na końcu czasokresu, tak samo Marcin Luther zjawił się na końcu czasokresu katolickiego. Wesley przyszedł na końcu czasokresu Lutra. Także przyszedł czasokres zielonoświątkowy. Na końcu czasokresu uświęcenia przyszedł czasokres chrztu Duchem Świętym. My widzimy na podstawie Słowa Bożego, że my się znajdujemy na końcu czasokresu zielonoświątkowego. Boże, dopomóż mi, abym je dzisiaj wieczór mógł pokazać, że miał być dany teraz posłaniec, który by wszystkie zagubione rzeczy z poprzednich czasokresów postawił na świeczniku i ukryte Boże tajemnice objawił, by przez to mógł być zbór oblubieńca zachwycony. Potem przed zachwyceniem przyjdzie 7 gromów pełnych tajemnic, których wyjaśnienia nie ma w Piśmie Świętym. Ja wierzę, że te 7 gromów objawi się w ostatnich dniach, aby oblubieńcę zabrać i obdarzyć ją wiarą zachwycenia. Bo to, cośmy teraz otrzymali, nie udaruje nas taką wiarą. Musi coś być, co nas posunie naprzód, bowiem dla Bożego uzdrowienia nawet nie mamy ledwo wystarczającej wiary. My musimy otrzymać wystarczającą wiarę, aby w jednym mgnieniu oka przemienić się i zostać zebranym z tej ziemi. W niedługim czasie, jeśli Pan pozwoli, znajdziemy, gdzie to jest napisane. Zobaczcie, te wszystkie plagi na zbory, na czyniących nieprawość we zborach przyszły podczas otwierania pieczęci, aż do teraz, do czasu otwarcia ostatniej pieczęci. W czasie, gdy na końcu czasokresu zboru wy te pieczęcie zobaczycie i pojmiecie ich znaczenie, wszyscy czyniący nieprawość we zborach zostaną włożeni, objęci uciskiem i tam zginą. Wszyscy czyniący nieprawość z całego czasu, w którym te pieczęcie działały we zborach, zobaczą, że oni tylko w imieniu zboru działali, lecz nie byli nim. Oni się nazywają Kościołem, przyjmują tą nazwę sobie bez prawa do niej. Zbadajcie, czy to się zgadza. Nie ma żadnego cudu w tym, że ja jestem przeciw denominacjom, chociaż ja przedtem nie wiedziałem dlaczego. Rozpoczyna się upadek zboru bardzo nieznacznie. Z początku trudno zauważyć, potem jednak coraz gorzej. Ludzie się do tego przyzwyczają i mówią, a przecież to jest wszystko dobre. Lecz teraz w ostatecznym czasie będą te wszystkie rzeczy objawione. To zło. W końcu będzie wszystko takie zło w takim stanie, że wejdą w ucisk w czasie, w którym ten ucisk przyjdzie. Jak może człowiek jakiś mówić, że oblubieńca pójdzie w ucisk? Ja tego nie mogę zrozumieć. Oblubieńca Chrystusowa przed wielkim uciskiem będzie zabrana. Gdy ona jest osądzona, to znaczy gdy ona się sama rozsądza i przyjęła krew, jak mógłby Bóg takiego człowieka sądzić, który jest doskonale bezgrzeszny? Wy możecie powiedzieć, nie ma takiej osoby. Każdy nowonarodzony, prawdziwie wierzący jest doskonale i absolutnie bezgrzeszny przed Bogiem. Bóg już nie wspomina na jego dzieła, lecz na krew Jezusa, gdzie spoczywa, opiera się na wyznanie. Biblia mówi tak, kto z Boga narodzony jest, nie grzeszy, bowiem on nie może grzeszyć. Jan, 1 list Jana, 3:4-5. Jak moglibyście z człowieka uczynić grzesznika, który jest pod środkiem oczyszczenia, krwią Jezusa, która między nim i Bogiem stoi? Ta krew zmywa grzechy, także z nich nic nie pozostaje. Jak mogła być czysta krew kiedyś zostawić jakiś grzech? To jest niemożliwe. Jezus powiedział, bądźcie doskonałymi, jako Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Jak moglibyśmy w tym myśleć, by stać doskonałym, a jednak Jezus żąda tego, a gdy Jezus tego żąda, to na pewno uczynił do tego drogę. Jezus uczynił przez swoją krew to. On teraz odkrywa wszystkie tajemnice, które w przeszłości zostały zagubione. Moja myśl idzie w tym kierunku, że teraz w czasie końca tajemnice, które mają swój początek w czasokresach zboru, w czasie otwarcia pieczęci teraz w ostatnim czasie, miały być objawione. Przez to skończy się czas pośredniczenia Jezusa Chrystusa. On już jest prawie na ukończeniu. I czeka kara sądu na tych, co pozostali. Pójdą oni w sąd. To stanie się, gdy oblubieńca z pola widzenia będzie zabrana. Przeczytajcie wersety dotyczące tej sprawy. Możecie sobie te wiersze zapisać, gdzie one są zapisane. Otwórzcie 2 do Tesaloniczan 2:7 i zobaczymy, jakie cudowne jest to miejsce Pisma Świętego. Ja lubię te słowa. Zobaczymy, albowiem już się sprawuje tajemnica nieprawości, moc nieprawości. Tylko, że ten, który przeszkadza, ten musi być z drogi usunięty. A zatem, kto jest ten, który przeszkadza? Tajemnica niezbożności była już w pierwszym czasookresie zborów. Co to jest niezbożność? To jest coś, o czym wy wiecie, że nie masz tego czynić, a przecież jednak czynicie. Apostoł Paweł mówi, że już za jego bytności już coś takiego było na ziemi. czyniciele niezbożności. Przeczytajmy ten odcinek. Zacznijmy już od 3 wiersza. Niech was nikt nie zwodzi, albowiem nie przyjdzie dzień pański wcześniej, ażby najpierw przyszło odstąpienie i będzie objawiony on człowiek grzechu, on syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad to wszystko, co się zowie Bogiem lub ma boską cześć, tak iż on w Kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że będąc z wami o tym wam mówiłem, a teraz wiecie, co przeszkadza, aby był objawiony czasu swego? Widzicie? Nie dopiero teraz, ale już za czasów apostoła Pawła. Przez otwarcie pieczęci my wiemy doskonale, co to było. Kto jest ten człowiek grzechu? Kto jest ten człowiek niezbożności? Ten człowiek niezbożności wprawił i wprowadził i swego czasu ma być objawiony. Albowiem się już sprawuje tajemnica niezbożności. Widzicie? Niezbożnicy zwodzą lub coś. Niezbożność. Lecz najpierw musi być droga oczyszczona. Zbór. Chrystus, oblubienica. To jego jeszcze zatrzymuje. Potem zostanie ten człowiek grzechu objawiony. Przy otwarciu pierwszej pieczęci na końcu czasu apostoł Paweł, on sam powiedział, że to się nie stanie podczas jego bytności, lecz w czasie objawienia tajemnic. A wtedy będzie objawiony on niezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego. Którego niezbożnika przyjście jego podług skutku, będzie on działał według woli szatana. I ze wszelką mocą jego i cudami i znakami kłamliwymi on będzie zwodził ludzi przez niezbożność. Tych, którzy giną dlatego, że miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawionymi. Chrystus jest prawdą i Chrystus jest słowo, lecz oni woleli i wolą raczej wyznania wiary, nauki ludzkiej. Z tego powodu pośle im Bóg skuteczny obłęd, aby wierzyli dalej kłamstwu. Aby byli sądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale sobie upodobali niesprawiedliwość. Co za cudowna obietnica. Gdy oblubienica będzie zebrana z tej ziemi, wtedy się objawi on człowiek grzechu. Ona prawdziwa oblubienica Chrystusa jest w każdym czasokresie zborów wybierana. Niedawno głosiłem, że oblubienica może być zebraną do domu, a nikt z ludzi nie musi o tym wiedzieć. Ktoś mi powiedział, bracie Branham, to musiałaby być bardzo mała grupka ludzi. No, mówcie z nim o tym, Jezus powiedział. Jak było za dni Noego, gdzie 8 dusz było uratowanych, tak ma być w przyjście Jezusa. Gdyby dzisiaj z całej ziemi było 800 dusz zebranych, to jutro czy pojutrze nikt by o nich już nie mówił. Gdzieś oni zniknęli i nie wiemy, co się z nimi stało. Co ja chcę przez to powiedzieć? Ja was nie chcę straszyć, ja chcę, abyście byli gotowi. Bądźcie gotowi i czujcie każdej minuty, odwróćcie się o swej bezmyślności. Zwróćcie się do Boga, bowiem jest później, niż wy to myślicie. Pamiętajcie, że w przeciwieństwie do prawdziwej oblubienicy jest fałszywa oblubienica. To widzimy w objawieniu 17 i 18, 7 wiersz. Tam czytamy, siedzę jako królowa i nie będę przeżywać smutku, ona siedzi na szarłatno-czerwonej bestii. Ale prawdziwa oblubienica to są tysiące ludzi wybranych ze wszystkich epok zborów. Zawsze, gdy poselstwo przychodzi, ludzie jemu zostają zapieczętowani na dzień odkupienia. Czy nie mówi Jezus o tej sprawie, ale o północy rozległ się krzyk, to jest ostatni czasokres zborów. Zobacz, oblubienica idzie. Powstali ci, by wejść naprzeciw niemu. Wtedy wyjdzie zaspana niewiasta i powie, mnie brakuje oliwy, może mi sprzedasz. Ale prawdziwa oblubienica powie, ja mam tylko dla siebie, abym tam mogła wejść i nie mogę ci już nic dać. Gdy wy coś chcecie, musicie przetrwać w modlitwach. On po nią przyjdzie i ona pójdzie, a ci, co pozostaną, będą płakać i narzekać. Wybrani pójdą i wejdą w dom. Gdy rozlegnie się krzyk, oblubieniec idzie, obudzą się wszyscy ci, co przez wszystkie czasokresy oczekiwali. To nie jest tak, jak niektórzy myślą, że Bóg z tego czasokresu zabierze parę tysięcy. To będą wybrani ze wszystkich czasokresów. Dla tego powodu Jezus Chrystus sprawuje pracę pośrednika aż dotąd, dokąd ostatni wybrany ostatniego czasokresu nie wyjdzie z Babilonu. Objawienie o tym, co minęło, będą dane ludziom i oni poznają, co się dzieje. Czy to już rozumiecie? Pozostali umarli członkowie zborów nie zostają ożywieni, aż się skończy 1000 lat. Potem powstaną i będą postawieni przed oblubienicą. Oni będą przed królem i królową stać. Gloria. Jeden zbór nazywa się Królowa Nieba. Królowa Nieba jest wybrana oblubienicą i przyjdzie z nim. Daniel to widział i powiedział. Tysiące tysięcy służyło mu. Zobaczcie, to miejsce tam u Daniela. Sąd będzie obwołany i księgi będą otworzone. Nie zapominajcie, że gdy on przyszedł, przyszedł ze swoją oblubienicą. Oblubienica niewiasta służy swemu mężowi. Tysiące służą mu i księgi będą otworzone i jeszcze jedna księga będzie otwarta, mianowicie księga żywota. Oblubienica nie będzie sądzona. Ona była zachwyconą i teraz przyszła z nim. Stoi z nim i wszystkie generacje, aby sądzić tych, którzy poselstwo Ewangelii odrzucili. Czy nie mówił Jan, że nawet królowa z południa przyjdzie, by sąd wydać o tej generacji? Bowiem ona od końca świata przyszła, by słuchać Salomona, a tu większy jak Salomon. Królowa z Saby będzie stać tam ze swoim świadectwem. Żaden Żyd z tamtej generacji nie stanie tam ze swym świadectwem. Oni byli, Żydzi, zaślepieni i minęli się z nim, chociaż oni na niego czekali. Jednak on przyszedł w taki prosty sposób, że oni nie mogli w swej wyniosłości go poznać. Ale ta królowa uniżyła się i ona stanie na sądzie, by osądzić tą generację. Ona przyjęła poselstwo. Wy widzicie, zawsze są trzy grupy. Księga, według której umarli będą sądzeni i druga księga, to jest księga żywota i tych, których imiona są zapisane w księdze żywota. Może ktoś powie, jeśli czyjeś imię jest zapisane w księdze żywota, to już jest dobrze. Nie, zobaczcie, imię Judasza było napisane w księdze żywota. Powiedzcie, że się to nie zgadza. U Mateusza 10 rozdział jest napisane, że Jezus swoim uczniom dał moc diabły wyganiać, chorych uzdrawiać, trędowatych oczyszczać, umarłych wskrzeszać i różne te cuda czynić. Oni dawali świadectwo, że diabli się im poddawają. Jezus powiedział, nie radujcie się z tego, że się wam diabły poddawają, ale się z tego radujcie, że wasze imiona są zapisane w niebiesiech. A Judasz był też między nimi, a co się stało? Gdy doszło do pięćdziesiątnicy, gdy naprawdę wybrana grupa otrzymała Ducha Świętego, Judasz pokazał swoje oblicze prawdziwe. On tam będzie na sądzie. Księgi będą otwarte, a także Księga Żywota i każdy będzie według tych ksiąg sądzony. Oblubienica jest tam z Chrystusem, aby sądzić świat. Czy nie mówi apostoł Paweł w 1 do Koryntów 6, 1-2? On tutaj mówi do oblubienicy. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat będą sądzić? Święci będą sądzić ziemię i posiądą ją, przejmą ją. Wy może powiecie, jak to będzie możliwe przez taką małą grupę ludzi to wykonać? Ja nie wiem, ale to on powiedział, że tak się stanie, to jest już zadecydowane. Zobaczcie, reszta umarłych nie zostanie wzbudzona, aż minie 1000 lat i po 1000 latach będą oni w drugim zmartwychwstaniu zgromadzeni. Chrystus i oblubienica tam stoją. Pan odłączy kozły od owiec. Tam przyjdą też członkowie różnych zborów, gdy oni Słowo Boże odrzucili i kierowali się myślami rozumu ludzkiego. Co oni usłyszą, gdy ich własne myśli, które oni o prawdzie myślą, będą im pokazane? Jak będą mogli się od tego oddzielić, gdy na niebo skłonie zobaczą swoje myśli i dzieła? Usłyszą oni swój własny głos, który ich będzie oskarżać. Nie będzie możliwym, by ukryć swoje myśli. Wy tego nie czynicie. Kierujcie swoje myśli na Boga. Trzymajcie myśli czyste i mówcie tak samo w każdym czasie. Wierzcie w to. Amen. Podstawa, dlaczego oni umrą i przez oczyszczające doświadczenie ucisku przejdą, ponieważ oni nie stali rzeczywiście pod krwią. Oni tak mniemali, że oni są pod krwią, ale oni nie są takimi. Jak mogliby być oczyszczeni przez ogień ucisku, gdyby oni już byli pod krwią? Byliby oni przecież nią oczyszczeni ze wszystkich grzechów. Jeżeli byście wy już umarli i wasze życie jest skryte z Chrystusem w Bogu i jesteście zapieczętowani Duchem Świętym, to za co mielibyście być sądzeni? Dokąd chcecie jeszcze iść, by otrzymać wasze oczyszczenie? Z czego macie być oczyszczeni, gdy wy jesteście zupełnie czystymi w Chrystusie? Na co jest jeszcze potrzebny sąd? To jest dla tej śpiącej grupy, to są ludzie, którzy tego nie mogli pojąć. Tak było z wami przed laty. Ale teraz jest ta godzina, w której dane jest objawienie, dokładnie w czasie, gdy oblubieniec idzie. To są razem ostatnie sprawy. Ja wierzę, przyjaciele, że wszystko idzie do końca. Kiedy się to już skończy, tego nie wiem i nie mogę powiedzieć. Ja chciałbym dzisiaj wieczorem tak żyć, abym był gotowy, gdyby się to stało dzisiaj wieczór. On może dzisiaj wieczorem przyjść, chociaż może tak być, że on przyjdzie po 20 latach. Ja nie wiem, kiedy on przyjdzie. Moje życie dzisiaj może się zakończyć i co ja tutaj robię, może się w tej godzinie zakończyć. Ja muszę się przed nim pokazać przy jego sądzie z tym, co ja mam teraz w 2 do Koryntów 5, 9, 10. Tam, gdzie się drzewo chyli, tam upadnie. Wy powiecie, o chwileczkę, bracie Branham. Ja nie wiem nic o tym. Wspomnijcie sobie, gdy te głupie panny poszły po olej. Gdy wróciły, oblubienica była już wewnątrz i drzwi zostały zamknięte. One pukały i wołały. Wpuść nas, wpuść. Jednak zostały na zewnątrz, w ciemnościach zewnętrznych. Gdy wy chcecie mieć na to obraz, zobaczcie Jezusa powołując się. Jak było za dni Noego? W dniach Noego poszli oni do Arki i zostali zachowani w czasie sądu. To jest obraz oblubienicy Chrystusowej. Noe przeszedł przez czas ucisku, on cierpiał, pił, umarł. Jednak Enoch chodził przed Panem 300 lat i miał świadectwo, że się podobał Bogu i z jego wiarą zachwycenia poszedł do domu, do nieba. To jest obraz 1 do Tesaloniczan 4:15-17. My, którzy żyjemy, nie uprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem archanielskim i z trąbą Bożą stąpi, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy razem z nimi, będziemy zachwyceni w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Pozostali umarli nie będą wzbudzeni aż po upływie 1000 lat. Objawienie 10:5. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Oni pójdą przez czas ucisku. Noe zauważył, że gdy Enoch zaginął, sąd jest już blisko. On był w arce ponad tą ziemią i przeszedł ponad czas ucisku, ale on nie poszedł w górę do chwały. On przechodził ponad uciskiem i w ucisku on cierpiał, ale Enoch nie zakosztował ucisku i obraz oblubienicy, która będzie wzbudzona ze snu i zabrana, by Panu zajść naprzeciwko na powietrze, a reszta zboru przejdzie pod ucisk. Ja na to nie mogę nic przedsięwziąć. Enoch był zachwycony, on nie oglądał śmierci. My musimy ten odcinek zakończyć, bo to by za długo trwało. Teraz zabrzmi trąba, bowiem trąba gra w tym samym czasie, gdy pieczęć została otwarta. Trąba ogłasza zawsze wojnę. Jakieś niepokoje polityczne doprowadzają do wojny. Gdy my widzimy zamieszanie w polityce i wszystko jest w nieporządku, tak jak my teraz mamy, to wiedzcie, że wojna stoi przed drzwiami. Światowy rząd dalej jeszcze należy szatanowi. On ma tę część jeszcze w swoich rękach. Świat jest jednak odkupiony przez Chrystusa, który dzieło współkrewnego doprowadził do końca. On odkupił swoich oddanych aż do ostatniego imienia, które jest napisane w Księdze Żywota, która była zapieczętowana. Czy już to zrozumieliście? On przyszedł ze swego ojcowskiego tronu. Bierze księgę z ręki Bożej, który siedzi na tronie i upomina się o swoje prawa. Jako pierwsze woła on oblubienicę swoją. Amen. Co czyni on potem? On bierze swego przeciwnika szatana i wrzuci go do ognia razem z tymi, którzy go słuchają. Antychryst to nie jest żadne państwo na ziemi, które żyje niezbożnie. Antychryst jest bardzo podobny do prawdziwych dzieci Bożych. Tylko Duch Boży może go przemóc. Trąby oznaczają polityczne niepokoje, wojny. Jezus o tym mówił u Mateusza 24 rozdział. Będziecie słyszeć o wojnach i niepokojach. Widzicie? To było zawsze i tak będzie szło do końca. To oznacza, że słychać głos trąby. Gdy my mówimy o trąbach, to możemy udowodnić, że minione wojny miały zawsze początek na początku czasokresów zborów. Możemy wam także udowodnić, że wojny także następowały w czasie pieczęci. Wojny i wołanie o wojnach. Trąby oznaczają polityczne niepokoje, podczas gdy pieczęcie oznaczają coś, co ma do czynienia z religijnymi niepokojami. Pieczęć zostaje otwarta, poselstwo zostaje dane. Jednak jest Kościół razem ze swoją drogą tak powiązany z wypadkami politycznymi, także Kościół ma swój wpływ na politykę Kościoła. Gdy pieczęć zostaje otwarta, następuje religijny niepokój. Przy każdym posłańcu, jak na przykład przy Lutrze, Kalwinie, Zwinglinie itd., przychodziło do religijnych niepokojów. Przeczytajmy teraz słowo. I ujrzałem baranka, który otworzył pieczęć i słyszałem szum jakoby gromu. O, jak chętnie bym tu chciał spędzić parę minut. Ja myślę, że wszyscy ludzie, którzy znają te rzeczy i oczekują na pocieszenie pańskie, będą teraz poważnie studiować, a także i wy, którzy będziecie słuchać nagrania na taśmie. Nie zapominajcie o tym. Gdy baranek otworzył pierwszą pieczęć, rozległ się głos gromu. To ma pewne znaczenie, bowiem nic nie stało się bez znaczenia. Przeczytajmy z Ewangelii Jana 12, rozdział 23 wiersz. Słuchajcie dobrze, a nie będziecie mnie już potem pytać, o co się tutaj rozchodzi. I Jezus im odpowiedział, przyszła godzina, aby był uwielbiony Syn Człowieczy. Widzicie, to było na końcu czasu okresu. Jego służba była zakończona. Godzina uwielbienia Pana nadeszła. Co to za godzina będzie, gdy oblubienica będzie musiała być zabrana? Lub gdy przyjdzie godzina, gdy czasu już nie będzie. Anioł z tęczą przymierza na swej głowie, działając, stawia nogę na ziemi, a drugą na morze i mówi, czas się wypełnił. I podniósł ręce i wołał, że czasu już nie będzie więcej. Gdy to się stanie? Zobaczcie, jak doskonale jest objawiona prawda zboru. Godzina, w której ma być Syn Człowieczy uwielbiony, nadeszła. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, jeśli by ziarno pszenicy nie wpadło w ziemię i nie obumarło, ono samo zostaje, ale gdy obumrze, przynosi owoc. Kto swoje życie miłuje, ten go straci, ale kto swe życie straci w tym świecie, zachowa go do żywota wiecznego. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną i gdzie ja jestem, będzie też sługa mój. Kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz jest wzruszony duch mój. Może powiecie, on doszedł do końca swej drogi i dlatego był wzruszony. Co za myśli wam przychodzą, gdy się dzieją wielkie duchowe sprawy, które wam przynoszą trudności? O bracia, teraz jest moja dusza strwożona. Lecz co powiem, Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Nie, właściwie na to przyszedłem, Ojcie, uwielbij swoje imię. I rozległ się głos z nieba, uwielbiłem i jeszcze uwielbiam. I powiedzieli ludzie, którzy tam stali, słyszeliśmy głos gromu. Gdy baranek wziął księgę i otworzył pierwszą pieczęć, powiedział Bóg ze swego tronu, że ta pieczęć ma być otwarta. To było pokazane Janowi jako symbol. Gdy Jan to ujrzał, to była tajemnica. Dlaczego? W jego czasie nie było jeszcze to objawione. Pamiętajcie, głos gromu jest głosem Bożym. Tak mówi Biblia. Ludzie myśleli, że to był głos gromu, a to był głos Boży. Jan to rozumiał, bo to było jemu objawione. To był grom. Gdy pierwsza pieczęć została otwarta jako symbol, zagrzmiało. Co stanie się i co będzie się dziać, gdy już nie symbol, ale rzeczywistość się objawi? Gdy tylko baranek dotknął pieczęci, zagrzmiało. I co zostało objawione? Niecała zawartość. Najpierw był Bóg, potem przyszedł symbol, a potem będzie objawienie. To są trzy rzeczy. On przyszedł z tronu. Najpierw nie można było widzieć, ani słyszeć, ani rozumieć. To jest zapieczętowane. Krew baranka zapłaciła cenę. Gdy on to wyrzekł, zagrzmiało, a gdy on zaczął mówić, wjechał biały jeździec. Wtedy był jeszcze symbol, obraz. On powiedział, że to w ostatnich dniach zostanie objawione. Tam wystąpił on jako zbór, obraz, symbol. Czy to rozumiesz, zborze? On wyszedł jako symbol, zbór na jaw. Wiemy, że pieczęć została naruszona, ale co oznaczało, nie wiedziano, bowiem on był białym jeźdźcem. To mogło być objawione dopiero w ostatnich dniach, gdy ta rzeczywistość pieczęci będzie zdjęta. Komu otwarta? Nie Chrystusowi, ale zborowi. Och, to powoduje we mnie drżenie. Ja wierzę, że zbór to prawdziwie przyjmuje, co ja myślę. Was ludzi nazwę oblubienicą, rozumiecie to? Głos jest gromem. Skąd przyszedł ten głos? Od tronu, który baranek jako pośrednik opuścił. Teraz stoi on tutaj, by zająć swoje miejsce i zabrać oblubieńcem swoją. Grom wyszedł z głębi tronu na zewnątrz. Baranek tam stał. Grom wydał swój głos, gdy baranek opuścił tron ojca i poszedł, aby swój własny tron zająć. Gloria! Nie przeocz tego, przyjacielu. My wszyscy, którzy jesteśmy chrześcijanami, wiemy, że Bóg Dawidowi uczynił obietnicę, że On Chrystusa wzbudzi, który na Jego tronie będzie siedział i że On mu uczyni wieczne królestwo na ziemi. On to uczynił. Jezus powiedział, że ten, co Antychrysta i wszystkie rzeczy zwycięży na ziemi, będzie siedział ze mną na tronie, tak jak ja zwyciężyłem i usiadłem na tronie Ojca. A więc pewnego dnia podniesie się On z tronu Ojca swego, aby zająć swój własny tron. Teraz przyszedł On, aby wołać swych podwładnych. Jak On ich będzie wołał? On ma księgę zbawienia w swoje ręce. Gloria! Ach, ja chciałbym śpiewać. Wnet zabierze baranek swą oblubienicę do siebie i ona na wieki pozostanie przy jego boku w niebie. Całe zastępy aniołów zjawią się, by podziwiać dzieło wielkie to, co za cudowny widok będzie tam. Przeczystej bieli każdy sam stanie. Z Jezusem radość wieczna będzie tam w niebios bram. O, my mówimy o tym teraz, jak być w niebieskich miejscach. O, jak to będzie cudownie, gdy my Jego ujrzymy tam siedzącego. My już na ziemi to czujemy, w tym stanie, w jakim teraz jesteśmy. A jak będziemy się radować, gdy przyjdzie zachwycenie? My teraz stoimy tutaj koło ścian lub na polu na deszczu, aby o tym słyszeć. Och, to będzie zachwycające i cudowne. On opuścił tron Ojca, wyszedł jako Syn, aby stać się Synem Dawidowym. On opuścił tron Ojca. To jest to, co Izrael myślał, że on będzie czynił w czasie pierwszego przyjścia. Przypominacie sobie, że syrofonica niewiasta mówiła: Ty, synu Dawida, ślepy Bartomeusz też nazwał go synem Dawida. Jezus znał plan, lecz oni go nie znali. Oni próbowali go zmusić, by zajął tron swój, a także Piłat go pytał o tym, lecz on mu rzekł: Gdyby królestwo moje było z tego świata, to moi słudzy by mnie bronili, ale moje królestwo jest w górze. Dalej mówi on: Gdy wy się modlicie, mówcie: Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi, jak jest w niebie. Amen. Jak cudowną jest ta sprawa. On opuścił tron Ojca, aby zająć swój własny tron. Teraz on opuści swą służbę jako pośrednika, aby objąć swój tron i zabrać swoich podwładnych. Dla tej przyczyny opuścił on tron. Zwierzę podobne lwowi wołało z pieczęci: Słyszałem szum jako głos gromu, i jedno z onych zwierząt wołało: Chodź, a patrzaj. Wy wiecie, co oznaczają te zwierzęta? Myśmy już kiedyś o tym mówili. Jedno podobne było lwowi, drugie wołowi, trzecie człowiekowi, czwarte orłowi. Zobaczcie, za każdym razem wychodzi inne zwierzę, gdy pojawiają się ci czterej jeźdźcy. Są cztery zwierzęta i czterech jeźdźców. Zobaczcie, każde z tych zwierząt pokazuje kogoś jak Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. My powrócimy jeszcze do tego i pokażemy, które jest Marek, Mateusz, Łukasz i Jan. Jak oni przychodzą po kolei? Jan słyszał głos gromu, a jedno ze zwierząt wołało: Chodź, a patrzaj. Innymi słowy, tutaj stoi baranek, a Jan stoi na zewnątrz i przygląda się, co się dzieje. Baranek zszedł z tronu, krwawiący jako zabity. On był tym, który był godny i jako baranek on wyciągnął swą rękę i wziął księgę. Wszystko zaczęło się radować i poruszyło się, bowiem oni wiedzieli, że odkupienie zostało zapłacone. Teraz on przyszedł, aby zabrać swoją własność. Tak on wziął księgę. W czasie, gdy on przed Janem stał, otwarł on pieczęć i gdy się to stało, słyszał Jan głos, grom. Jan był zdziwiony tym głosem, ale mu zwierzę powiedział: Chodź, a patrzaj, co za tajemnica jest pod pierwszą pieczęcią. Grom, głos Boży, wypowiedział to, bo Jan chciał wiedzieć, co to oznaczało. Teraz Jan to chciał napisać, lecz gdy dochodziło do tego, co mówiło siedem gromów, było mu powiedziane: Nie pisz tego. To są tajemnice, a my nie wiemy jeszcze, co oznaczają, ale ja mam pewność, że zostaną wnet objawienie, co mówiły gromy. A gdy to się stanie, będzie nam dana wiara na zachwycenie naprzeciw Panu. Objawienie głosu gromów ma wywołać taką wiarę. Myśmy już wszystko przeszli. Przestudowaliśmy i to, co jest nam znane, We wszystkich tych okresach czasu przyglądaliśmy się na dzieło Boże. Myśmy widzieli, jak w ostatnim czasie będzie zgromadzona oblubienica. Widzieliśmy tajemnice Boże, lecz jest jeszcze coś tam wewnątrz i my sobie sami nie pomożemy w tym, by to poznać. Ja myślę, że gdy te tajemnice przechodziły przed Janem, rzekł Bóg, zaczekaj jeszcze chwilę, zatrzymaj się nad tym. Nie pisz tego pod żadnym względem, bo by ludzie na tym upadli, potykali się o to. Niech to pozostanie tobie. Lecz w dniach, gdy to będziemy widzieć, zostanie to objawione. Gromy nie mówiły na próżno. Nigdy. Wspomnijcie sobie o tej małej kropli atramentu. Wszystko ma swój cel, wszystko ma swoją przyczynę. Stwórca mówił, a Jan słuchał głosu, chciał widzieć, co to oznaczało. Wtedy baranek pokazał Janowi tylko pisany symbol, obraz. Co on mógł pisać? Przez to wie o tym zbór. Nie mów, co to jest. Nie mów i nie idź tam. To jest tak i to jest zakryte pod 7 pieczęciami. Nie obchodź nigdzie i nie mów o tym. Chociaż ja ci o tym powiedziałem, bo gdybyś powiedział, byłby czas okresu zborów zburzony. To jest tajemnica. Nikt nie wie, kiedy ja przyjdę, lecz ja się zjawię. Tak to jest. Nie jest moją rzeczą wiedzieć, kiedy on przyjdzie. Ja będę po prostu zawsze gotowy. Potem powiedział on, Janie, idź dalej. I on myślał, teraz to ja to zobaczę. Lecz co się stało, gdy Jan poszedł dalej? Co on miał robić? On miał pisać dla 7 zborów. Napisz, co ty o tych 7 świecznikach złotych wiesz. Napisz to dla zboru. Gdy grom zabrzmiał, Jan wiedział, że to był głos Boży. Zwierzę wołał Jana, chodź i patrzaj. Jan zaczął pisać, co on widział. On nie wiedział dokładnie, co to było. On tego nie rozumiał. Jednak on widział, co Bóg zborom w określonym czasie pośle. Tak Bóg na pewno uczyni. On to czyni jasnym, gdy na to przychodzi czas. Wtedy nie pokazał tego Bóg tak jasno. Dlaczego? Ponieważ on tą tajemnicę ukrytą chciał utrzymać aż do czasu końca. I pośle Bóg posłańca z poselstwem, bowiem ostatni posłaniec był na to przeznaczony, by te tajemnice głosić i uczynić zrozumiałymi. Gdy Jan patrzył, zobaczył białego konia, na którym jechał jeździec. To Jan pisał. Dlatego powodu zwierzę wołało, chodź, a patrzaj. Gdy Jan poszedł, by widzieć, co on ma napisać zborom i ogłosić, ujrzał białego konia, a siedzący na nim miał łuk w ręku i on wyszedł, by zwyciężać. Potem dana mu była korona. To było wszystko, co Jan zobaczył i napisał. Widzicie, tutaj jest jeszcze symbol. Tak miał zbór to otrzymać, lecz z obietnicą, że w ostatnie dni zostanie to objawione. Co to oznacza? Boże, pomóż nam to zrozumieć. Jeśli wy to chcecie poznać, to wam mówię, że ten 7 posłaniec nie założy żadnej denominacji, jak wszyscy pozostali to uczynili. Wy ale zobaczycie, że on przeciw temu wystąpi. Czy Eliasz był przeciw temu? Na pewno był. Jan był z duchem Eliasza przeciw temu. Jakiego ducha miał Eliasz, gdy on był tutaj? Nikt nie wie o nim. On był tylko człowiekiem, ale był prorokiem. On był znienawidzony. W jaki czas on wystąpił? Właśnie wtedy, gdy Izrael był wyniosły i był mocno związany ze światem. On przyszedł z pustyni. On nienawidział niemoralne kobiety. On lubił pustynię, gdyż ona odpowiadała jego naturze. Ci ludzie powinni go poznać, gdy Jan przyszedł z pustyni i nie ubierał się tak, jak ci wynieśli ludzie. Jak ja wczoraj wieczorem mówiłem. Na nim spoczywał ten sam duch, co na Eliaszu. Ten człowiek wystąpił jako człowiek puszczy, on lubił puszczę. Coś innego było w nim. On nienawidział denominację. On mówił, nie mówcie mi, że wy należycie do tych, czy do innych, bowiem ja wam mówię, że Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić sobie dzieci Abrahamowi. On nie szedł na żaden kompromis. Jezus o nim mówił, wyszliście, by zobaczyć trzcinę chwiejącą się od wiatru? Takim Jan nie był. On co uczynił? Tak jak Eliasz mówił z Izabelą, tak on mówił z Herodianą. On poszedł prosto przed Heroda i rzekł mu, nie godzi się tobie, że ty z nią żyjesz. Za to on został ścięty w więzieniu. Izabela to samo chciała uczynić Eliaszowi. Bowiem ten sam duch, co w Herodianie, był w Izabeli. Tak samo jest dzisiaj w Izabeli zborze. Uważajcie, my tutaj znajdujemy wielkie nauki. Właściwie ci ludzie powinni to rozpoznać. Jan zaczął tych ludzi strofować, co tam przychodzili. To było tak bliskie, że oni powinni to byli rozpoznać. My widzimy w naszym czasookresie zboru, że według Pisma jest nam ten sam Duch obiecany na dzisiejszy czas. Czy to jest prawda? Wy go poznajecie z jego natury. Posłaniec nie założy żadnego zboru, tak jak Luther, Wesley i inni to uczynili. On nie zacznie żadnego nowego zboru, bowiem nie będzie dalszych czasookresów zborów. Nie będzie to dane, on wystąpi mocno przeciw temu, bowiem jego duch będzie ten sam, co przed dawnymi laty. Tak jak ja wczoraj wieczorem mówiłem, że Bogu się upodobało tego Ducha Świętego użyć 3 razy, to jest jego liczba, 3, a nie 2. On go już użył 2 razy i teraz 3. raz użyje. On to powiedział, Bóg to obiecał. Gdy on to czyni, nie przewidział zakładać denominacji, bowiem ladytejski czasokres jest ostatni i posłaniec 7 anioł jest ostatni dla zboru ladycyjskiego. On jest ten człowiek, który z Ducha Świętego wszystkie te tajemnice objawi. Ilu wczoraj było wieczorem tutaj? Podnieście ręce. Ja myślę, że tego już nie potrzebuję czytać. To jest napisane w objawieniu 10 rozdział. Reformatorzy przychodzili, aby ostatni czasokres zboru, który był przed nimi, a już upadł, naprawić. Gdy oni przyszli i zbór zreformowali, poszedł poprzedni zbór z powrotem do świata i oni zaczęli budować nowy zbór. Tak było zawsze. O tym już mówiliśmy. Innymi słowy, był czasokres rzymskokatolicki, potem przyszedł Luther, reformator, a gdy on to czynił, protestował on przeciw Kościołowi rzymskiemu. Co on potem uczynił? Zrobił tą samą rzecz, którą on przyszedł usunąć, mianowicie założył drugi kościół. Przyszedł inny czasokres zborów, gdy ten zbór popadł w wielkie zamieszanie, przyszedł Wesley. Tak samo reformator. I on zrobił nowy czasokres zboru. Wiecie, co ja myślę? Oni wszyscy byli tylko reformatorami. Lecz ten ostatni posłaniec dla ostatniego czasokresu zboru nie jest reformatorem. On jest prorok. On nie jest jak inni reformatorem. Oni byli reformatorami, a nie prorokami. Gdyby oni byli prorokami, to do proroka przychodzi Słowo Boże i to jest podstawa, dlaczego reformatorzy chrzcili dalej w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Lecz oni byli wielcy ludzie Boży i widzieli potrzeby dnia, w którym żyli i Bóg ich pomazał i posłał ich, by te stare rzeczy rozbili. Lecz nigdy nie przyszło pełne Słowo Boże do nich, bowiem oni nie byli prorokami, lecz reformatorami. Ale w ostatnim czas musi być prorok, który otrzyma tajemnice Boże, a tajemnice będą tylko objawione prorokowi. Dla tego celu musi ten człowiek przyjść. Widzicie, co ja teraz myślę? On nie może być reformatorem, musi być prorokiem, który posiada dary Ducha Świętego i otrzymał Słowo. Ci reformatorzy widzieli, że jest coś przewrotnie. Luter wiedział, że chleb nie był ciałem Chrystusa i tak on głosił, że sprawiedliwy przez wiarę żyć będzie. To było jego poselstwo. Gdy John Wesley wyszedł zobaczyć, że jest potrzebne uświęcenie i to głosił, to było jego poselstwo. Czasokres zielonoświątkowy przyniósł poselstwo o Duchu Świętym. W ostatnich dniach, w tych dniach rozpoczyna się posłaniec nie od reformacji, lecz objawił ludziom wszystkie tajemnice razem, które pozostały. Przeczytamy jeszcze raz razem to, gdyż brzmi to tak dobrze. Ja to czytam chętnie. Potem widziałem anioła mocnego, stępującego z nieba, okrytego obłokiem, a miał tęczę na swojej głowie. Oblicze jego wyglądało jak słońce, a nogi jego jak słupy ognia. To, co my teraz widzimy, jest Chrystus. Gdy wiemy, że Chrystus jest zawsze posłańcem dla zboru, on jest nazwany ogniem płomienistym lub aniołem przymierza. W ręce on trzymał otwarte książeczki. Tutaj były już otwarte pieczęcie, podczas gdy my je dopiero otwieramy. On postawił swoją prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi i wołał wielkim, mocnym głosem, tak jak lew, gdy ryczy. Gdy on zawołał, wydały głos 7 gromów. Gdy 7 gromów wydało swój głos, chciałem pisać, co słyszałem, lecz usłyszałem głos z nieba. Zapieczętuj to, co mówiło 7 gromów, a nie pisz tego. Potem podniósł anioł, który stał na morzu i na ziemi, prawą rękę do nieba, i przysiągł przez żyjącego na wieki i który uczynił niebo i ziemię i co na niej jest i morze i co w nim jest, że we dni anioła z 7, gdy będzie trąbił, czasu już więcej nie będzie. Ostatni anioł jest cielesnym aniołem. Ten anioł, który zszedł z nieba. On mówił o głosie siódmego anioła. Anioł oznacza posłaniec. Lecz we dni anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boża, siedem pieczęci i wszystkie tajemnice dojdą do końca, jak on głosił swoim sługom i prorokom. Cała tajemnica jest odkryta, to jest służba tego anioła. Widzicie? To jest takie proste, że ludzie się na tym potykają. Lecz to jest doskonałe we wszystkim. Każdy, kto pragnie to widzieć, ten może ujrzeć. Gdy Jezus przyszedł, powiedział: macie oczy, a nie widzicie, i macie uszy, a nie słyszycie. Izajasz powiedział, że to tak będzie. Ci drudzy byli reformatorami, a ponieważ byli wielkimi mężami Bożymi, widzieli potrzeby dnia, z tego powodu przeprowadzili reformację. Jednak w 10 rozdziale objawienia napisano, że to będzie poselstwo objawione, a nie reformacja. Poselstwo ma objawić tajemnicę. To jest słowo w człowieku. U Żydów w 4 rozdziale czytamy, że Słowo Boże jest ostre jak miecz, po obu stronach ostry. On przenika i objawia tajemnicę serca. Ten człowiek nie jest reformatorem, on objawia tajemnicę Słowa Bożego. On objawia tajemnicę Boże tam, gdzie zbór je zarzucił. Odmienił posłaniec poprzez Słowo Boże, objawi te rzeczy, bo jego zadaniem jest przywrócić wiarę ojców dzieciom, a serca dzieci ojcom. Pierwsza biblijna wiara ma być odrestaurowana przez siódmego anioła. Och, ja to lubię. Wszystkie tajemnice, pieczęci, których reformatorzy nigdy wypełnić nie rozumieli, będą objawione. Rozpatrzymy chwilę wiersze z proroka Malachiasza 3:23. Tam napisano: on jest prorokiem i odnowi pierwotną wiarę ojców z powrotem. My oczekujemy, żeby ten człowiek wystąpił. On będzie taki prosty, że miliony przejdą koło niego, a tylko mała grupka to przyjmie. Pomyślcie, wtedy gdy Jan miał przyjść, było proroctwo, że przed przyjściem Pana miał być słyszany głos na puszczy. Malachiasz widział go. Zobaczcie, w 3 rozdziale 1 wierszu. Tutaj jest opisane przyjście Eliasza, który miał uprzedzić pierwsze przyjście Chrystusa. Może powiecie, tego ja nie jestem pewien, bracie Branham. To może być wiersz 23. Ja muszę to skorygować. Jezus powiedział, że to rozdział 3 jest i pierwszy wiersz. Czytajcie Mateusza 11:10. Tam powiedział Pan, kto to może przyjąć, ten jest, o którym napisano: oto ja posyłam anioła przed obliczem moim. I potem czytajcie Malachiasz 3:1. Niektórzy ludzie próbują to zastępować Malachiasz 4:5. Nie, to jest niedobre. Zobaczcie, u Malachiasza 4:5 czytamy, że cały świat zaraz po wystąpieniu tego proroka zostanie spalony, a sprawiedliwi będą mieć ich popiół pod nogami swymi i wejdą do królestwa tysiąclecia. Gdy te wiersze jego przyjścia źle skierujecie, to musiałaby Biblia przepowiadać coś fałszywego. Już prawie 2000 lat minęło od tego czasu, a świat nie jest jeszcze spalony i sprawiedliwi żyją jeszcze na świecie. A więc Biblia ma proroctwa na obecny czas. Gdy wy się do objawienia zwrócicie i zobaczycie, co ten posłaniec na końcu czasu okresu ma czynić, to wtedy wy to poznacie. On musi być prorokiem. On musi to uchwycić, czego napisano u Mateusza 28:19 z wersetami zapisanymi w Dziejach Apostolskich 2:38 bez duchowego objawienia. Jak mogę twierdzić, co ludzie twierdzą, że dni cudów minęły, gdy oni nie mają objawienia Bożego? A to jest jedyna droga, na której oni by mogli to rozpoznać. Czy sami stoją dobrze lub źle? Ja myślę, że my jeszcze będziemy mieli czas w to wejść. Ja chciałbym się pośpieszyć, aby was tutaj nie trzymać dłużej, jak jeden tydzień, z których te pieczęci będą otwarte. Ja mam na jedną pieczęć jeden dzień czasu, a chciałbym się jeszcze modlić za chorymi, jeśli by to było możliwe. A więc prorok z Malachiasza 4:5 ma przynieść wiarę ojców dla dzieci Bożych. W ostatecznym czasie będzie to też czas ucisku. Tutaj jest coś, do czego my zaraz wrócimy. W ostatnim 3,5-leciu ostatniego tygodnia opisanego u Daniela wielu z was przypomina sobie to w związku z wykładami o 7 czasokresach zborów. Tam było dane 70 tygodni. Mesjasz w połowie tygodnia ostatniego jako ofiara został zabity. Pozostało jeszcze 3,5 roku, w których mesjanistyczna nauka będzie głoszona Żydom, bowiem Bóg nie czyni dzieła równocześnie z poganami i Żydami. On będzie działał z Izraelem jako narodem i tam są oni znowu jako naród. Dzisiaj otrzymałem list od Paula Boyd, który mi pisze: Bracie Branham, czy to prawda, że Żydzi jeszcze mają nienawiść do pogan, obojętnie co się dzieje? Tak jest rzeczywiście. Martin Luther dał takie wyjaśnienie, że wszystkich Żydów trzeba zmazać z powierzchni ziemi, a domy ich spalić, bowiem oni byli antychryści. Takie twierdzenie dał Martin Luther. A Hitler ujrzał, co mówił Luther. Dlaczego on to powiedział? Bo on był tylko reformatorem, a nie prorok. Bóg rozkazał prorokowi Balaamowi, że ma Izraela błogosławić. On rzekł: kto cię błogosławi, będzie błogosławionym, a kto cię przeklina, będzie przeklętym. Jak mógłby powstać drugi prorok i to odrzucać, co inny prorok pański powiedział? To nie może być. Musi wszystko być w harmonii. Zobaczcie, Niemcy uchodzą za naród chrześcijański. Za to, co oni uczynili Żydom, mają oni kij na swoich plecach. Wy nie możecie ich usprawiedliwiać. Jeżeli tutaj siedzą jeszcze niektórzy Żydzi, nie bójcie się, wasz dzień przyjdzie. Bóg was nigdy nie zapomni. Żydzi są z naszego powodu zaślepieni. Jeremiasz prorok wołał i rzekł: czy chcesz Izraelu zapomnieć? Bóg powiedział: weź sobie miarę i zmierz, jak wysokie jest niebo i jakie głębokie morze. On rzekł: ja tego nie mogę uczynić. Na to powiedział Pan: tak samo i ja nie mogę zapomnieć Izraela. Oni są jego narodem, jego słudzy. Z pogan będą tylko niektórzy zabrani, by być jego oblubienicą. Te 70 tygodni były postanowione doskonale. Tak jak Daniel powiedział, że w połowie tego tygodnia lat będzie zabity Mesjasz, ostatnia część tego tygodnia lat jest wielki ucisk. Och, to jest wielka rzecz. Nie mincie się z tym. Oblubienica idzie z oblubieńcem do chwały, a bezbożni będą jako popiół pod nogami ich. Malachiasz 4:3. Pozwólcie, że wam tutaj coś pokażę, gdy my to jeszcze mamy w pamięci. Pozwólcie, że wam pokażę, co mówi Biblia. My nie możemy kłamać, że to Słowo Boże nie jest. Gdybyśmy to uczynili, bylibyśmy niewierzący. My musimy w to wierzyć. Wy możecie powiedzieć: ja tego nie rozumiem. Ze mną było tak samo. Lecz ja patrzę na Niego, że On to objawia. Dzień Pański będzie jako ogień, piec rozpalony, w którym wszyscy pyszni, jak na przykład Amerykanie i inni, i wszyscy bezmożni będą spaleni, gdy przyjdzie ten dzień. Tak powiedział Pan Zastępów, że z nich nie zostanie ani korzenia, ani gąski. Malachiasz 4:1-2. Jak moglibyśmy z tego zrobić wiecznie trwałe piekło? Widzicie? W tych ostatnich dniach są te rzeczy objawione. Nie ma takiego miejsca w Biblii, gdzie by była mowa o piekle wiecznym. Gdyby było wieczne, trwałe piekło, musielibyście mieć życie wieczne. Życie, aby tam w piekle wiecznie pozostać. Jest tylko jeden rodzaj wiecznego życia i o to my walczymy. Wszystko, co ma swój początek, ma też i swój koniec. Piekło zostało uczynione dla diabła i jego aniołów i ono zostanie zniszczone. Gdy to się stanie, nie pozostanie ani korzenia, ani gąski. Lecz wam, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego, a wy porośniecie jako cielęta karmne i podeprzecie niezbożne, tak, że nie pozostanie ani korzenia, ani gąski. Tak powiedział i mówi Pan: co pozostanie z bezbożnych po dniach ucisku? Popiół. Pamiętajcie na zakon sługi mego Mojżesza, któremu dałem przykazanie na Horebie i ustawy dla całego Izraela. Pamiętajcie o to, wam pośle proroka Eliasza, niż ten dzień przyjdzie. Amen. Tak kończy się Stary, a zaczyna się Nowy Testament. Jak moglibyście tutaj coś odmienić? Ale zobaczcie, oto ja wam pośle proroka Eliasza, zanim ten dzień nastanie. On obróci serca synów ku ojcom, abym przyszedłszy nie skarał ziemi przekleństwem. To jest Słowo Pańskie. On to obiecał i dlatego musi przyjść. To jest cudowne, co Bóg czyni. Wszystko musi przyjść przez czas oczyszczenia. Nie oblubienica. Ona zostaje zabrana przez oblubienica i potem będzie ogień na ziemi. Ziemia przejdzie proces oczyszczenia. Wulkany będą wybuchać w ostatnim wielkim czasie. Ogień wyjdzie z ziemi. Ziemia i to, co na niej jest, spalone będzie. Ten ogień będzie działać na ziemię, tak jak krew baranka na grzech w ciele. Ogień Boży będzie taki wielki, że każda rzecz brudna powróci do swego poprzedniego stanu, gdy szatan i wszystek grzech zostaną spalone. Potem ziemia będzie wyglądać jak ogród Eden. Och, ta wielka godzina leży dokładnie przed nami. W czasie tego ucisku, gdy oblubienica będzie zabrana z tej ziemi, pozostały zbór musi przejść przez ogień ucisku. W tym samym czasie będą dwaj świadkowie z objawienia 11 rozdziału. 144 tysięcy wywołani. Ci świadkowie będą obleczeni w wory i będą prorokować 1260 dni. My wiemy, że rzymski kalendarz ma czasem 28 lub 31 dni, lecz rzeczywisty kalendarz ma tylko 30 dni w każdym miesiącu. Weźmiecie 1260 i podzielcie przez 30, a zobaczycie, że otrzymacie dokładnie 3,5 roku. To jest odwieczny czas na mesjaniczne poselstwo, które będzie głoszone w Izraelu, jak to było dawniej. Powrót Pana jest pokazany w symbolu, jak Józef przez swoich braci był odrzucony, bo on był duchowny. Sprzedano go za 20 srebrników. On przedstawiał dokładnie Chrystusa, bowiem Duch Chrystusowy mieszkał w nim. Zobaczcie, co się potem stało, gdy on był w więzieniu. Został jeden człowiek uratowany, a drugi zginął. Tak samo z Jezusem było, gdy on tam w więzieniu wisiał na krzyżu. Również jeden morderca został uratowany, a drugi zginął. Józef był zrzucony do dołu i stamtąd wyciągniony, choć był uznany jako umarły. On usiadł po prawej ręce Faraona i nikt nie mógł przyjść do Faraona bez zezwolenia Józefa. Jezus siedzi po prawicy Ojca i żaden człowiek nie może przyjść do Ojca, a tylko przez Syna, to jest pewne. Tam siedział Józef po prawicy Faraona, a gdy się podniósł, aby ten tron opuścić, zagrały trąby. Każdy człowiek skłaniał kolana. Józef szedł. Gdy Józef został odrzucony od swoich braci, dana mu była żona z pogan. Faraon dał mu żonę z pogan i ona mu narodziła dzieci, które były na połowę poganie, a na połowę Żydzi. To jest wielki symbol, gdy Jakub je błogosławił. Na jednej stronie stał Efraim, na drugiej Manases. Pokrzyżował Jakub ręce swoje i dał młodszemu błogosławieństwo i dwoje dzieci były dołączone do pokoleń izraelskich. Z nich do dzisiaj jest tylko 10, a one były przez Jakuba błogosławione. Józef, jego syn prorok, stał tam wtedy przy ojcu i mówił: Ojcze, tyś nienależycie postąpił, boś położył twoją prawą rękę do błogosławieństwa na młodsze dziecko, a tyś powinien położyć na starszego syna. Ojciec odrzekł: Ja wiem, że moje ręce były pokrzyżowane. Bóg mnie pokrzyżował. Dlaczego? Izrael, który miał ku temu prawo być oblubienicą, odrzucił go i sprzedał swoje pierworodztwo. I tak poszło to prawo ze starszego syna, Żyda, na młodszego, pogan, przez krzyż. Potem poszli synowie Jakuba, bracia Józefa, do Egiptu, by kupić pożywienia, bo był wielki głód. Józef poznał ich natychmiast. Józef był dobrym synem i cokolwiek postanowił, było bardzo dobre. Zaczekajcie, gdy on znowu przyjdzie na tę ziemię, zaczekajcie, gdy nasz Józef przyjdzie. Pustynia zakwitnie jak róża i Pan Sprawiedliwość nasza przyjdzie, a zdrowie będzie na skrzydłach jego. Wszystkie te kaktusy i piękne drzewa przemienione będą, to będzie cudowne. Zobaczcie, Józef nie dał się poznać zaraz swoim braciom. On jednak poznał ich natychmiast. On zapytał: Żyje wasz ojciec jeszcze? On chciał wiedzieć, czy ojciec jego braci jeszcze żyje. Oni odpowiedzieli: tak. Zobaczcie, gdy on się swoim braciom nie chciał objawić, wspomniał na najmłodszego brata Beniamina, który się urodził w czasie, gdy Józef był w Egipcie. On reprezentuje 144 tysiące, którzy wnet będą zebrani z Izraela. W czasie, gdy on tą ziemię opuścił, Józef patrzał na Beniamina i o mało mu serce nie pękło. Oni nie wiedzieli, że on umie mówić po hebrajsku. On do nich mówił przez tłumacza jako Egipcjanin. Gdy on się im miał dać poznać, rzucił się Beniaminowi na szyję ze łzami. Pomyślcie, on w tym czasie zostawił żonę w pałacu. Gdy Jezus został odrzucony od swego ludu, wybrał on sobie oblubienicę z pogan. On ją stąd zabierze do pałacu do chwały, w dom swojego ojca, na wielką wieczerzę wesele. I zejdzie jeszcze na krótko na ziemię, by się swoim braciom, 144 tysiącom, objawić. Widzicie, jak doskonałe są symbole? Gdy Józef przyszedł, widział, jak oni rozmawiali między sobą. Oni mówili: Ruben, ty wiesz, dlaczego my tutaj jesteśmy? Bo ty wiesz, cośmy uczynili? My rzuciliśmy naszego brata do studni. My nie powinniśmy go byli sprzedawać. Tam stał ich brat, wielki człowiek, ale go bracia nie poznali. To jest podstawa, dlaczego Izrael nie może go dzisiaj poznać. Jednak nie przyszła jeszcze ta godzina, by oni o tym wiedzieli. Józef nie powiedział im, że on umie po hebrajsku, lecz on słyszał dokładnie, co oni mówili. Oni mówili, nam tutaj pójdzie źle. A gdy Józef na nich patrzył, nie mógł on dłużej tego znieść. Jego żona i dzieci były w tym czasie w pałacu. Tak będą święci w pałacu, gdy Jezus będzie mówił ze swymi braćmi, którzy go sprzedali. On im rzekł, ja jestem Józef, wasz brat. On podszedł do nich, objął najmłodszego brata Benjamina i zaczął płakać. Tak dał się im rozpoznać. Oni mówili, my wiemy, dlaczego tutaj musieliśmy przyjść, bo sprzedaliśmy brata. My jesteśmy tymi, którzy go sprzedali. Myśmy go próbowali zabić. Teraz wiemy, że on nas zabije, lecz on im odpowiedział. Nie róbcie sobie żadnych wyrzutów. Wyście to uczynili, abyście utrzymali swoje życie. Na to posłał mnie tu Bóg. Gdy się on da rozpoznać tym 144 tysiącom dzisiejszemu Benjaminowi, ci będą pytać, gdzie zostałeś tak zraniony? Skąd masz te rany na rękach? On odpowie, ja ich otrzymałem w domu moich przyjaciół. Wtedy oni poznają, że zabili Mesjasza. A co on powie? To samo, co Józef powiedział. Wyście to uczynili, aby ratować życie. Nie czyńcie sobie wyrzutów, bo by poganie nie weszli, gdyby Żydzi to, co oni uczynili. Podstawa, dlaczego oni jeszcze nie mogą tego pojąć. Ta godzina nie przyszła. Tak samo jak tych rzeczy nie moglibyśmy pojąć, aż ta godzina przyszła, byśmy to zrozumieli. Z powrotem do siedmiu gromów objawienia. Niechaj on pokaże oblubienicy, jak ona ma się przygotować na wielkie przemienienie wiary. A co oznacza ten biały koń? Niechaj ja wam to przeczytam. Odeszliśmy za daleko od tego. Wybaczcie, że ja opuściłem temat. Chcę czytać dwa wiersze. Objawienie 6 rozdział 1 i 2. Zobaczyłem, a oto baranek otworzył pierwszą pieczęć i usłyszałem zwierzę, które wołało, chodź i patrz. A gdy spojrzałem, zobaczyłem białego konia i siedzącego na nim jeźdźca, który miał łuk, a dano mu palmy zwycięstwa i szedł, aby zwyciężać. Teraz szukajmy, co te symbole przedstawiają. Myśmy już poznali, co przedstawiał grom, głos Boży. Grom oznaczał głos Boży, gdy pieczęć została otwarta. Co zatem oznacza biały koń? Tutaj jest o tym objawienie. Ja jestem tego pewien, jak tutaj stoję, że to jest słowo. Ja czytałem każdą książkę, która o tym mówiła i przed 30 laty próbowałem przestudiować to i uczyć. Ktoś mi powiedział, że adwentyści mają więcej światła o drugim przyjściu Pana. Przeczytałem ich parę książek. Otrzymałem książkę Smitha, Objawienie Daniela, gdzie on tam opisuje, że ten biały koń symbolizuje zwycięzcę. Wielu braci spośród was zna tę książkę. Inni kaznodzieje zgadzają się z tym. Oni byli dobrzy nauczyciele, to znaczy, oni byli najlepsi, co mieli najwięcej światła. Smith dał dobrą według niego odpowiedź. Co to znaczy? On powiedział, tutaj jest biały koń, a biały koń znaczy moc. Jeździec, który na białym koniu siedzi, był Duch Święty, który w pierwotnym zborze działał, zdobywając ludzi do Królestwa Bożego. On miał łuk w swojej ręce, tak jak Lupido, rzymski Bóg miłości. On strzela strzałami miłości w serce ludzkie i zwycięża. To się słucha bardzo dobrze, ale to nie jest prawdą. Nie, na pewno nie. Biały oznacza sprawiedliwość. My to poznamy. Nauczyciele uczyli, że Duch Święty w pierwszym czasokresie zwyciężył, lecz moje objawienie o tym dane mi przez Ducha Świętego nie jest takie same. Moje objawienie przez Ducha Świętego jest. Chrystus i Duch Święty są tą samą osobą, tylko w rozmaitej formie. Tutaj stoi Chrystus, baranek. On stoi tutaj z książką w swoich rękach, a tam jeździ biały jeździec. To nie może być Duch Święty. To jest jedna z tajemnic objawionych w ostatnich dniach o trzech formach objawienia Chrystusa w jednej osobie. To nie są trzy różne osoby, Ojciec, Syn i Duch Święty. A więc trzech bogów, jak nas uczą ludzie spośród znaku Trójcy. To są trzy objawienia jednego Boga i tego samego, tej samej osoby. Gdy wy mówicie do kaznodziei, to nie możecie używać słowa urząd. Ja pamiętam, że ja właśnie mówię i to jest nagrywane na taśmie. To są trzy właściwości tego samego Boga. Jak mógłby on tam na białym koniu siedzieć i zwyciężać, podczas gdy on tutaj stoi z księgą w ręce? Tak nie może być. To nie jest Chrystus. Pamiętajcie, Duch Święty to jest Chrystus, ale w innej formie. To jest baranek, który otwiera księgę i ten baranek jest Chrystus. Chrystusa od tej chwili nie zobaczymy aż w 19 rozdziale objawienia 11 do 16 wiersza. Ja myślę, że tak nam będzie lepiej zrozumieć. Zacznijmy od 11 wiersza. Potem ujrzałem niebo otwarte i zobaczyłem konia białego. Nie na ziemi, ale w niebie. A siedzący na nim był nazwany wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i walczy. A oczy jego jako płomień ognia, a na głowie ma wiele koron, a miał imię napisane, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ja bardzo bym pragnął się tutaj zatrzymać. Ja albo mam dobre pojęcie, albo może nie, gdyż nikt nie może właściwego imienia wymówić. Czy wiecie o tym, że imię Jehowa nie jest właściwe? Każdy z nas wie o tym. Tłumacze nie mogli tego imienia przetłumaczyć. Ono jest napisane J-H-W-H. To się nie nazywa Jehowa. Oni nie mogli tego pojąć. Oni nie wiedzieli, co to było. I nazwali go Jehowa, lecz to nie jest imię. Zawsze, gdy uzyskane jest zwycięstwo lub stanie się coś, zostanie imię zmienione. Zobaczcie za dni Abrahama. Najpierw nazywał się on Abram i zanim on uzyskał syna, zostało jego imię zmienione na Abraham. Także Saraj nie mogła w swoim obumarłym ciele otrzymać obietnicy, aż jej imię zostało zmienione na Sara. Zobaczcie, Jakub znaczy chytry, oszukujący i to się dokładnie zgadza. On ubrał na swe gładkie ciało skórę i oszukał swojego ojca proroka, by uzyskać pierworodztwo. On włożył pstrokate kije do wody, by pijące zwierzęta patrząc na te kije miały pstrokate młode. On był naprawdę chytry. On tak długo się mocował z aniołem, aż go przezwyciężył i uzyskał błogosławieństwo. Jego imię zostało zmienione na Izrael. To oznacza walczący z Bogiem. Szymon był rybakiem, a gdy on otrzymał wiarę i wiedział, że to był Jezus, bo on mu powiedział imię jego ojca, Piotr tym został przezwyciężony i jego imię zostało zmienione z Szymona na Piotra. Saul jest dobre imię. Król izraelski nazywa się Saul. Lecz to imię nie pasowało apostołowi. Dla króla mogło być to imię dobre, lecz nie dla apostoła. I zmienił Jezus jego imię z Saula na Paweł. Widzicie, tak samo było z trzema synami Gromu i innymi. Imię Jezus było na ziemi Zbawiciel, Jezus. Tutaj na ziemi był on Zbawiciel. To jest prawda, ale gdy on zwyciężył śmierć i piekło, poszedł w górę do chwały, otrzymał on nowe imię. To jest podstawa, dlaczego oni tak głośno występują, a jednak nic nie otrzymują. To zostanie objawione w czasie gromów. Widzicie tajemnicę? Tutaj jedzie on na białym koniu. Musi się coś stać, by przez to zbór został przemieniony. Wy o tym wiecie, że musi się coś stać. Nikt poza nim nie wiedział o tym objawieniu. 19 rozdział 13-16. Odziany był szatą omoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska, które szły za nim na koniach białych, obleczone lnem cienkim i białym i czystym, a z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody, albowiem on będzie rządził laską żelazną, on sam tłoczy prasę wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrach swoich ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Tutaj przychodzi Mesjasz. To jest on, a nie człowiek, który na początku jest pokazany przy otwarciu pieczęci. Zobaczcie różnicę. On, Mesjasz, stoi z księgą w swej ręce. Dzieło odkupienia jest całkowicie zakończone, lecz on nie zajął jeszcze swojego miejsca. A więc ten, co występuje w pieczęciach na białym koniu, to nie jest Chrystus ani Duch Święty. Ja nie chciałbym z tymi wielkimi ludźmi być niezgodny. Nie, to nie jest mój zamiar, lecz To jest objawienie, jakie otrzymałem w tej sprawie. Gdy wy o tym inaczej mówicie, to może być dobre, ale to się nie zgadza z tym, co mnie zostało dane. Ja wierzę, że to jest tak, jak ja mówię. Od czasu pieczęci nie widzimy Chrystusa aż w 19 rozdziale objawienia. On tutaj siedzi na białym koniu, a ten, który w pierwszej pieczęci jeździ, jest Nahamita Chrystusa. Czy to zrozumieliście? Ten jeździec na białym koniu nie miał żadnego imienia. On mógł mieć 2 lub 3 tytuły, nie imię. Chrystus jednak nosi imię. Jak ono brzmi? Słowo Boże. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bóg był Słowo, a Słowo było ciałem. Ten jeździec nie posiada żadnego imienia, jednak Chrystus jest nazwany Słowo Boże. To jest On. Tak jest On nazwany. On otrzymał imię, którego nikt nie zna, lecz tutaj jest Słowo Boże nazwane. A pierwszy jeździec nie ma żadnego imienia. On nie miał strzał do swego łuku. Czy to zrozumieliście? Czy to zauważyliście? On trzymał łuk, ale nie ma nic powiedziane o strzałach, dlatego musi on być oszustem. Może być, że on miał wicher, ale nie miał żadnej błyskawicy. Lecz zobaczcie, że Chrystus miał i jedno, i drugie. Grom i błyskawice, a z jego ust wychodził miecz na obie strony ostry i on nim pobije narody. Lecz ten jeździec z pierwszej pieczęci nie mógł nic bić, ale on odgrywał oszusta. On jedzie, by zwyciężać podstępnie. Chrystus ma ostry miecz i on wychodzi z jego ust, jako żywe słowo, ożywiające słowo. To jest Słowo Boże, które jest jego sługą objawione. Tak jak on do Mojżesza powiedział: idź i wyciągnij laskę, a zawołaj muchy do bytu, i muchy się zjawiły. Co on mówi, zawsze się stanie. On jest żyjące słowo. Bóg i jego słowo są taką samą istotą. Bóg jest słowo. Kto jest ten tajemniczy jeździec na białym koniu przy pierwszej pieczęci? Kto on jest? Zastanówmy się, kto jest ten tajemniczy jeździec, który zaczyna w pierwszym czasie okresie zborów działać i idzie przez wszystkie zbory do końca. Potem przychodzi druga pieczęć i trwa aż do końca swego. Tak trwa aż do ostatniej pieczęci. W ostatnim czasie są już te księgi otwarte, rozwinięte i wszystkie tajemnice w nich są odkryte. Tajemnica odkryta i my widzimy, co to oznacza. One się rozpoczęły w pierwszym czasokresie, bowiem każdy czasokres rozpoczyna się poselstwem, jak my to widzimy i mamy. Biały jeździec wychodzi na widownię. Kto to jest? On jest mocny w swej zwycięskiej sile. On jest wielki człowiek w swej zwycięskiej sile. Czy chcecie, abym wam powiedział, kto on jest? To jest Antychryst. Zupełnie dokładnie. Jezus powiedział, że te dwa krzewy będą tak blisko siebie, że gdyby można, to by i wybrane zwiedli. To jest antychrystusowy duch. Wspomnijcie sobie na czasokresy zborów, gdy omawialiśmy pierwszy czasokres. Widzieliście, że Duch Święty był przeciw pewnej sprawie, która się w tym czasokresie zaczęła. To były dzieła Nikolajtów. Przypominacie sobie? Niko znaczy pokonać laików. Lajty znaczy zbór laików. Nikolajtem znaczy zwyciężać, uciekać zbór. Spróbujcie oddać kierownictwo zboru nie Duchowi Świętemu, a jakiemuś innemu świętemu człowiekowi. Niech on będzie najważniejszy nad wszystkimi. Niedługo tam będą Nikolajci. Dzieło Nikolajtów to było w początkowej fazie bardzo niepozorne, lecz później stało się nauką. Zupełnie zatriumfowane dzieła Nikolajtów przyszły na Soborze Nicejskim. Co było pierwszym owocem tego? Została założona organizacja. To się zgadza. Powiedzcie, który kościół wyszedł na jaw jako zorganizowany? Rzymskokatolicki. Czy nie czytamy w objawieniu, że on jest jako wszetecznica? Ona ma córki, dzieci, które czynią to samo jak i ona. Organizują się. Oni wprowadzili brudną naukę swego wszeteczeństwa, odrzucili Boże przykazanie i wprowadzili ludzkie jako naukę. Widzicie, on wyjechał, by zwyciężać. On nie miał korony. Ja tutaj mówię o białym jeźdźcu. Była mu dana łuk i korona. Gdy on zaczął, nie miał korony, ale ją później otrzymał. Potem on miał już 3 korony. 3 w 1. 300 lat później zaczął duch Nikolajtów na Soborze w Nicei robić organizację i doszło do nauki. Wspomnijcie, co Chrystus mówił do zboru. Ty nienawidzisz czynów Nikolajtów i ja ich nienawidzę. On spróbował zwyciężać. Położył Pismo Święte w ręce świętego człowieka i on już mógł odpuszczać grzechy. My czytamy o tym tam, gdzie apostoł Paweł o tym mówi, że to się będzie działo do czasu, w którym ten człowiek grzechu będzie objawiony. Lecz najpierw będzie zabrany ten, który przeszkadza z tej ziemi. Duch Święty opuści ziemię, a potem się objawi antychryst w całej pełni. Tutaj jest on antychryst zamaskowany w białej szacie jako jeździec na białym koniu. Zobaczcie, jak on się w niedługim czasie zmieni ze swoim białym koniem. On nie będzie już białym jeźdźcem, lecz będzie także bestią z 10 głowami i rogami. On jest biały jeździec, a jednak zwodziciel i dlatego ludzie przez cały czas nie poznali, kto on jest. Oni tylko przypuszczali, niektórzy, że on jest zwodziciel, lecz teraz już jest całkowicie objawiony przez Pismo Święte. W dziełach Nikolajtów był on ucieleśniony i został potem ukoronowany. Gdy on jako duch w zborze zaczął dzieło Nikolajtów, nie mógł być ukoronowany, ponieważ duch nie może być ukoronowany. W 300 lat później był on papieżem i został ukoronowany. Z początku nie miał on korony, lecz gdy się jako duch w człowieku ucieleśnił, został ukoronowany. Gdy nauka Nikolajtów przyjęła postać w człowieku, mogli go ukoronować. Lecz tak długo, dopóki to było tylko nauką, nie mogli jej ukoronować. Gdy Duch Święty, którego my mamy w nas, się nie ucieleśni, gdy ten jeden, który teraz jest w postaci Ducha Świętego, ucieleśni się z osobą Jezusa Chrystusa, ukoronujemy Go jako Króla Królów. Zobaczcie, mniej więcej w tym samym czasie, gdy Chrystus zajął swój tron, poszedł także Antychryst na tron, Judasz. Mniej więcej, gdy Jezus tę ziemię opuścił, poszedł także Judasz z tej ziemi. Prawie gdy Duch Święty powrócił, w tym czasie przyszedł też z powrotem Antychryst. Jan mówi, dziateczki, ja nie chcę, abyście wiedzieć, nie mieli, że Antychryst jest i działa w synach niedowiarstwa. Antychryst przyszedł i podniósł ducha Nikolajtów i stworzył organizację. To nie jest cud, że ja te sprawy, organizacje nienawidzę. To nie ja byłem taki, lecz coś było we mnie. Teraz ta sprawa jest objawiona. Zobaczcie, ja tą sprawę przejrzałem ze wszystkich stron, lecz aż do teraz nie mogłem widzieć tak, jak dzisiaj widzę przez objawienie. Teraz ja to wiem. Tutaj jest Bóg. Bóg nienawidził ducha Nikolajtów. Teraz ten duch jest ucieleśniony w człowieku i został ukoronowany. I stało się dokładnie tak, jak napisano w Biblii. Przeczytajmy, co Daniel mówi, że on, Antychryst, obejmie panowanie w Kościele. Czy chcecie to czytać? My mamy dosyć czasu, by to uczynić. Otwórzmy na chwilę proroka Daniela, 11 rozdział, 21 wiersz. Potem powstanie wzgardzony na jego miejsce, acz nie włożą nań ozdoby królewskiej. Wszakże przyszedłszy w pokoju, otrzyma królestwo pochlebstwem. Daniel tutaj mówi o tym, jak ten człowiek grzechu to osiągnie. On będzie w pewnym mieście na 7 wzniesieniach. On tutaj mówi o Rzymie. On nie będzie dbał o cześć królów, lecz pochlebstwem zdobędzie pomazanie i umocni się. Dokładnie tak on uczynił, co Daniel powiedział, że Antychryst będzie czynił. On pójdzie za tym, co ludziom się będzie podobało. On pójdzie za smakiem zborów, a w tym czasie, w czasokresie, ludzie już nie pragnęli słowa Chrystusa, lecz chcieli tylko Kościół. Pierwsze, czego oni pragną od chrześcijanina, to jest, by on był członkiem jakiejś organizacji religijnej. Oni nie chcą Chrystusa, słowa. Gdy chcecie z nimi mówić o słowie i jak go przyjmować, oni tego nie chcą. Oni chcą czegoś, gdzie by mogli żyć tak, jak im się podoba i mimo tego należeć do Kościoła i utrzymywać swoje świadectwo. Czynią według swego smaku. Oni kierują się programem dnia, tym, czego chce lud, aż w końcu w Biblii są nazwani wszetecznicą, która ma te dzieci. Bóg obiecał, kiedy oni słowo odrzucą, pójdą za swoim błędem. Czytajmy list do Tesaloniczan, 2 rozdział, 9-11. Tutaj czytamy, że oni prawdę odrzucą i będą wierzyć kłamstwu i przez to będą przeklęci. Tak mówi Duch Święty. Czy nie tego nie pragną dziś zbory? Spróbujcie im tylko coś wyjaśnić, że oni to czy tamto powinni czynić, to wam dają zaraz odpowiedź, że oni są metodyści, baptyści lub inni i że oni nie pojadą łodzią, którą wy jedziecie. To jest pewne, że to, co mają, to tego chcą i Bóg nie sprzeciwia im się. Gdy tego chcecie, to będziecie mieć taki stan, jaki jest u nich dzisiaj. Ja im dam chodzić za myślami ich serc. Zobaczcie, co jeszcze mówi Biblia. Tak jak James i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i oni w ostatecznym czasie odrzucą prawdę i pójdą za błędem, sprzeciwiając się łasce Bożej. Zobaczymy, gdzie my jesteśmy. To nie jest tylko u katolików, lecz i u protestantów. Wszędzie jest tak w organizowanym świecie. To jest ten biały jeździec w postaci białego, prawdziwego kościoła. Lecz to jest antychryst. On musiał tak prawie wyglądać jak Chrystus, bo on też na białym koniu przyjechał. To jest bliskie jedno obok drugiego, że gdyby było możliwe, to by i wybrani byli zwiedzeni. Tutaj jest antychryst. On zaczął już swoją jazdę w pierwszym czasokresie zborów, by przez dalsze zbory jechać. Wy możecie powiedzieć, to było pewne tylko w czasach apostolskich. To było nazwane dzieło Nikolajtów. W następnym zborze było już nauką zboru. Najpierw pozory nauki, a potem nauka. Wykształceni, wyćwiczeni ludzie, dobrze ubrani, polerowani. Oni nie chcieli tego, co było we zborze, ani nie chcieli działania Ducha Świętego. Dla nich musiała być organizacja i poprzez zbór w Nicei stworzyli ją dla Rzymu. Gdy oni to osiągnęli, przyjęli dzieło i zwyczaje pogańskie do zboru. Zaczęto oddawać cześć bogini Astarocie, lecz nazwano ją Marią, Matką Boską. Umarli mają być pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. Mała, okrągła hostia nazwana została ciałem Chrystusowym. Gdy katolik tam przychodzi, musi się przeżegnać, a światło, które się pali, przypomina mu, że tam jest hostia, która przez moc z księdza zostaje przemieniona, lecz to jest tylko dzieło pogańskie. Ja tego nie mogę pojąć, lecz tylko przez łaskę Bożą. Och, jak oni mogą tak czynić, ich żądze są spełnione. To jest prawda. Gdy wy tego nie chcecie czynić, nie zostaniecie do tego zmuszeni. Gdy wy nie zgadzacie się z drogą żywota Bożego, to nie musicie tego czynić. Bóg nikogo do tego nie zmusza. Pozwólcie, że wam coś powiem. Gdy wasze imiona są zapisane od założenia świata w Księdze Żywota, to wy będziecie się radować, czyniąc wolę Bożą i nie stracicie ani jednej minuty na próżno. Wy może tak powiecie, ja ci daję do zrozumienia, że ja jestem bardzo pobożny. To może być. Kto mógłby kapłanom w czasie Jezusa powiedzieć, że oni nie byli religijnymi? Oni mówią dzisiaj, Bóg mnie tyle razy błogosławił. Dobrze, tak też Bóg czyni z Izraelem. Oni nie musieli pracować na utrzymanie. Bóg karmił ich z nieba, a Jezus mówił, że oni wszyscy pomarli na puszczy. Oni mówili, ojcowie nasi jedli manem na puszczy przez 40 lat. A Jezus powiedział, że oni pomarli i są na wieki oddzieleni od żywota. Jednak ja jestem chleb żywota, który przyszedł z nieba. Gdy człowiek będzie jadł z tego chleba, nie umrze na wieki. Widzicie? On jest drzewo żywota. Gdy Jezus był na ziemi, ci kapłani byli bardzo religijni. Nikt nie mógł im powiedzieć, że oni nie byli dobrymi ludźmi. Oni czynili dokładnie według zakonu wszystko, co im zbór nakazywał. Gdyby oni nie czynili tego, byliby kamienowani. Jan nazwał ich rodzajem jaszczurczym. Nie myślcie, że gdy wy do organizacji należycie, to już działacie wszystko z Bogiem. A Jezus powiedział, wyście z ojca diabła. Zawsze, gdy Bóg posyłał proroka, co oni z nim robili? Wyście ich ukamienowali i włożyli do grobów, a teraz malujecie te groby. Wy należycie do waszego ojca diabła i czynicie jego dzieło. Dokładnie tak jest, to mówi Jezus. Ten biały koń wygląda bardzo dobrze i wy myślicie, że to jest w porządku, lecz patrzcie, co jest naprawdę. Pan powiedział, dlatego że oni by tego chcieli, przeto posłał im Bóg skutek błędów, skutecznie działający na nich obłęd. Przetecznica z objawienia 17 rozdziału jest tajemnicą Babilonu, matka przetecznic i obrzydliwości ziemi. Jan był mocno nią zdziwiony, bowiem to była tajemnica, że ona piła krew męczenników Chrystusowych. Tutaj widzimy pięknie urządzony kościół w purpurze i w złocie, który w ręce trzyma kubek pełny obrzydliwości i nieczystości swego przetecznictwa. Co to jest nieczystość? To jest niesprawiedliwe życie, to jest nauka, którą ona wydała. Ona wzięła Słowo Boże i pozbawiła go mocy przez bądź pozdrowiona Mario i inne rzeczy, które ona czyni, a królowie ziemi z nią. Wy powiecie, to jest Kościół katolicki, jednak on jest matką dzieci, które były takie same jak ona, przetecznica. Co się stało? Gdy reformator umarł i jego poselstwo przeminęło, oni się zorganizowali, wprowadzili lekkich ludzi za kierowników i zaczęli żyć tak, jak sami chcieli. Oni nie chcieli pozostać w Słowie. Zamiast iść dalej ze Słowem, stanęli. Nie czyńcie tego. On jest tym wodzem, przez którego lud Daniela został spustoszony. Wierzycie w to? Ja wam chcę to pokazać, gdy wy mi pomożecie w tym, gdy będziecie jeszcze mieli parę minut cierpliwości. Ja to uczynię tak szybko, jak tylko będę mógł, ale ja chcę pozostać przy prawdzie. Bowiem Duch Święty mi to dał i to jest tak pewne jak to, że ja tu stoję. My na moment wrócimy się do Daniela. Chcę coś przeczytać. Otwórzcie Daniela 9 rozdział 26-27. A zobaczycie, czy to nie jest ten, który zniszczył lud i co on będzie czynił. A po 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, pomazany ma, którym nie znaleziono winy, a to miasto i tą świątynię zniszczy lud wodza, który przyciągnie, którego koniec przyjdzie gwałtowny, aż do skończenia będą wojny i postanowione spustoszenia. Ja chciałbym was o coś zapytać. Potem, gdy Chrystus z tej ziemi został zabrany po 3,5-letniej służbie, przez kogo świątynia została zburzona, kto ją zburzył? Rzym, Tytus Rzymski, generał. On zebrał wodzów wokół Jeruzalemu. Widzicie, ten człowiek wychodzi teraz na widownię. Przyglądnijcie mu się dobrze. Gdy Jezus się urodził, był pokazany rydzy smok na niebie, który stał przed niewiastą, aby pożreć jej dzieciem, gdy tylko ono się urodziło. Zgadza się to? Kto to był, co próbował dzieciem pożreć, gdy ono się urodziło? Rzym, to jest rydzy smok. Tutaj jest wódz, tutaj jest zwierz, tam oni są. Każdy z nich miał zamiar pożreć dzieciem. Bóg zabrał go do niebios i posadził na tron. Tam jest Chrystus, teraz aż przyjdzie czas. Zobaczcie, co on ma czynić. Mnie się zdaje, że ja dzisiaj z kimś rozmawiałem. Może to był brat Robson lub ktoś inny, z kim ja o tym mówiłem, co leży w tej samej linii. Ja ostrzegałem przed niedawnym czasem, co się stanie z pieniędzmi w Stanach Zjednoczonych. My teraz płacimy nasze długi przez podatki. Długi, w które popadliśmy w ostatnich 40 latach. Tak daleko jesteśmy w tyle. Czy słyszeliście wiadomość z Waszyngtonu? Jesteśmy całkowicie bankrutami. Co jest przyczyną tego? Całe złoto zablokowane, a Żydzi posiadają wartościowe papiery. My wiemy, do kogo należą wielkie domy handlowe, bo największe bogactwa świata są własnością Rzymu. Reszta należy do Żydów. Uważajcie na to. Słuchajcie dobrze, jak Duch Święty mi to pokazał. Daniel 9, 27. Wszakże wzmocni przymierze z ludem w ostatnim tygodniu, a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i śniednej, a przez pustoszyciela będzie ciągle pustoszenie. Otrzymaliśmy dokładny obraz i wiemy, że Rzym to jest. I wiemy, że on jest białym jeźdźcem. Zmienił się Rzym pogański na papieski i został ukoronowany. Zobaczcie dalej. W czasie końca, a nie w początkowych dniach, gdy Jezus głosił w ostatniej części tygodnia, stanie się to tak, jak my tu w Daniela widzimy w 70 tygodniach. Chrystus prorokował 3,5 lat, a 3,5 zostanie jeszcze, zgadza się? I w tym czasie 3,5 lat wódz ten, o którym była mowa, zewrze przymierze z ludem Daniela, to znaczy z Żydami. To się stanie, gdy oblubienica będzie zabrana. Ona tego nie będzie przeżywała. Zauważcie, w ostatniej połowie tego tygodnia lat ten wódz zawrze przymierze z Żydami. Celem tego będzie, by posiąść Żydów, bowiem Żydzi i Rzymianie mają całe bogactwa świata. Ja byłem w Watykanie i widziałem tą potrójną koronę. Ja miałem mieć audiencję u papieża. Baron von Blauberg wystarał mi się o to, miało się to odbyć o 3:00 po południu. Gdy ja byłem przyjęty przez króla, obcięto mi manżety u spodni. Powiedziano mi, że gdy będę u papieża, to odchodząc nie wolno mi się odwrócić do niego plecami. Ja ich zapytałem, jak ja się mam zachować przed papieżem. Oni odrzekli, gdy wejdziesz do środka, to musisz uklęknąć przed papieżem i pocałować go w jego palec. Ja odrzekłem, to jest niemożliwe, nie moi panowie. Ja mogę każdego człowieka nazwać moim bratem, który mi może być bratem. Ja nazwę go kaznodzieją, gdy on wymaga tego tytułu, lecz hołdować człowiekowi to należy tylko samemu Jezusowi Chrystusowi. Żadnemu człowiekowi to nie przysługuje. Nie, naprawdę nie. Tak ja to nie uczyniłem, lecz pozwolono mi oglądnąć cały Watykan. Nie moglibyście go za biliony dolarów kupić. Zobaczcie, co mówi Biblia. Bogactwa świata się w nim znalazły. Dlaczego komunizm mógł się w Rosji podnieść? Gdy ja słyszę, jak kaznodzieje grożą pomstą za komunizm, to czyni mi boleść. Oni nie wiedzą, nad czym oni kroczą. Komunizm nie jest taki zły. On jest młotem w rękach Bożych, który przyniesie zapłatę za krew świętych. Potem, gdy oblubieńca będzie zabrana, Żydzi i Rzym zawrzą przymierze, porozumienie. Biblia mówi, że oni to uczynią z ludem świętym. Dlaczego oni to uczynią? Ten naród, to znaczy Ameryka, to bankruci, a także pozostały świat, który stoi na standardzie złota. My nie możemy wiele uczynić, bo papiery wartościowe należą do Wall Street, a Wall Street jest pod zarządem Żydów. Pozostałość należy do Watykanu. Żydzi mają resztę z Wall Street przez handel w swoich rękach. Wiele czyni obcy kapitał w naszych kraju, a my na to nie mamy żadnego wpływu. Fidel Castro uczynił roztropnie, gdyż zabrał obce papiery wartościowe, które obciążały jego kraj i spalił je. Kupcy posiadają papiery wartościowe, a tylko ten, który ma złoto i pieniądze, może to obciążenie zapłacić. A tymi, którzy mają wiele bogactwa, jest Rzym. Gdy Kościół się o to zatroszczy, by wykupił papiery wartościowe, to w tym czasie zawrze sojusz z Żydami. Ale tylko ta myśl będzie w jego sercu, by zdobyć jego bogactwa. O tym czytamy u Daniela 8:23-25. Papież zawrze to przymierze z Żydami, a w środku zerwie to przymierze znowu, gdy tylko osiągnie swój cel i zdobędzie pieniądze Żydów. Gdy on to uczyni, będzie on do końca czasokresu nazwany Antychryst, gdyż on i jego dzieci są przeciwne Chrystusowi i jego słowu. On po osiągnięciu swego celu będzie całkowicie objawiony, a w tym samym czasie będzie dwóch proroków działać, by wywołać tych 144 tysiące. Wtedy znak bestii, który się w pełni objawi, weźmie wszystko pod swoją kontrolę, bowiem w jego rękach będzie całe bogactwo świata. On będzie ustalał wszystko i tylko ci, co będą mieli jego znak, będą mogli i kupować, i sprzedawać. Dzięki Bogu, zbór oblubienica będzie się w tym czasie znajdować z Panem w radości. Ona nie będzie przechodzić tego na ziemi. Ona będzie z królem. Zobaczcie, w czasie końca, na końcu czasokresu zborów, jego dzieci też będą nazwane Antychryst. Wszystko, co jest przeciw Chrystusowi, jest przeciw Słowu, bo Chrystus jest Słowo. Rzym jest Antychryst. W objawieniu 12:7-9 został diabeł, oskarżyciel braci, zrzucony na dół. To się stanie, gdy zbór będzie zabrany. Gdy zbór pójdzie w górę, to szatan będzie zrzucony, wtedy ucieleśni się w Antychryście i będzie nazwany bestią. W objawieniu 13:16-18 napisano, że on pieczętuje. Zobaczcie, dzieło Chrystusowe jest na ziemi dlatego w czystości, by szatana zatrzymać. Według 2 do Tesaloniczan 2 usiądzie w kościele i ogłosi się sam za Boga. On odpuszcza grzechy na ziemi. Tak, jego dzieło idzie naprzód, bo on jeszcze nie jest znany, aż do czasu jego objawienia. Oblubienica będzie zabrana, on się przemieni w antychrysta, w bestię. Ja pragnę wam do tego wprowadzić, abyście to zrozumieli i widzieli. Antychryst i bestia to jest ten sam duch. Antychryst, bestia, duch Trójca to są trzy odmiany tej samej mocy diabelskiej. Wspomnijcie sobie, jak duch Nikolajtów musiał się ucieleśnić, zanim on mógł być ukoronowany. Trzy odmiany antychrystów. Pierwszy antychryst, drugi fałszywy prorok, trzecie bestia. Nauka Nikolajtów, nauka antychrysta zaczęła w dniu apostoła Pawła działać przeciw Słowu Bożemu, to jest antychryst. Potem on został nazwany fałszywy prorok, hierarchia katolickiego kościoła. Był papież i jest prorokiem fałszywego słowa i to go uczyniło fałszywym prorokiem. Trzecie stadium to jest bestia. Człowiek w ostatnich dniach z całą mocą wystąpi i będzie koronowany, to znaczy siedmiu głównego zwierza, bestia, smok, on zostanie strącony z nieba i ucieleśni się w fałszywym proroku. Tutaj on ma siedem koron zupełność. On zostanie zrzucony na dół na ziemię i morze. Wiecie, kto jest ten jeździec? To jest super człowiek szatana. Przed kilku wieczorami szedłem z dwoma braćmi, którzy tutaj siedzą. Ja myślę, że to był brat Norman i brat Fred. Szliśmy na pewne zebranie, słuchaliśmy kaznodziejem, który głosił na temat antychrysta, nauce. To był najlepszy kaznodzieje, jakiego oni mieli. Jego wykład był taki, że pewnego człowieka wezmą i włożą pewną ilość witamin w obraz i on będzie tym obrazem bestii. Tak wygłasza człowiek, który ma być napełniony Duchem Świętym. Biblia mówi dokładnie, kto jest antychrystem. To ma być człowiek. Jest. Pamiętajcie, ten jeździec nie może być nikt inny, a tylko super człowiek szatana, czyli ucieleśniony szatan. On jest uczony geniusz. Ja wierzę, że dobrze słuchaliście. Niedawno próbowali oni jedno z jego dzieci w telewizji pokazać jako najmądrzejszego, który mógłby kandydować na prezydenta. On posiada pewną mądrość, tak jak szatan. On chce ich sprzedać. On sprzedał mądrość Ewie i nam także sprzedaje. My życzyliśmy sobie super człowieka, to go otrzymaliśmy. My, to znaczy Amerykanie. Cały świat życzy sobie super człowieka, to on go otrzyma. Czekajcie tak długo, jak długo oblubienica nie będzie zachwycona, a diabeł zrzucony, on się ucieleśni. To będzie super człowiek z wykształceniem. Mądrość i kościelna teologia jego własnego słowa, on będzie na białym koniu denominacji, aby zwodzić lud. On pokona każdą religię. Zobaczcie, bowiem one wszystkie będą w przymierzu kościelnym, Światowa Rada Kościołów. Oni już przygotowali swoje budynki i wszystko w tym kierunku już nic więcej nie oczekuje. Każda denominacja zostanie zagoniona w Konfederację Kościołów. A kto to czyni? Rzym. Papież woła coraz głośniej. My jesteśmy jedno, bracia. Zjednoczmy się razem, my wszyscy. Także i wielu spośród nas, ludzie z pełnej Ewangelii. Wy musicie waszej nauce Ewangelii zaprzeczyć, by móc zrobić taki krok. Tak oni są ślepi. Wyście prawdę odrzucili. Prawda była przed wami postawiona, a wy odeszliście i opuściliście ją i teraz dany jest wam wasz błąd, byście wierzyli kłamstwu i zostali przeklęci. To jest prawda. Antychryst przejmuje wszystko. Biblia mówi, że wszyscy, którzy są na ziemi, w których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota, będą zwiedzeni. Oni mówią, ja należę do tych lub tamtych. Wszędzie jest to samo kierownictwo w Szydecznicy. To jest ten sam system, jaki się rozpoczął z początku, antychrystusowy. Coraz głębiej, on jest zwyciężający, on jeszcze jest antychryst, zanim zostaje bestią. Wy mówicie o wielkiej karze, przez co muszą przejść ci, co pozostaną na ziemi. Tu będzie płacz, krzyk i zgrzytanie zębów, bowiem bestia, Rzym, pluje wodę ze swych ust, by prowadzić wojnę wielką z pozostałymi, to znaczy z tych z nasienia niewiasty, którzy będą jeszcze na ziemi. A oblubienicy już nie będzie, bo ona jest z Panem. Ta bestia robi wojnę z pozostałymi na ziemi. Oni nie chcieli się zjednoczyć z bestią, teraz będą oni tam zapędzeni. Prawdziwy zbór, oblubienica, nie przejdzie przez ten ucisk, bo oni stoją pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. Przez Jego łaskę zbór czeka na zachwycenie. Oblubienica. Amen i amen. Och, jak ja to lubię, pozwólcie mi to wam powiedzieć. My mówimy, że to będzie zwycięskie. To już jest zwycięskie. To wszystko już jest perfekt. Oni dzisiaj wołają, dajcie zborom pieniędzy, a one cały świat zrewolucjonizują. My zyskamy świat dla Chrystusa. Pozwólcie, że ja wam coś powiem, moi biedni, ślepi przyjaciele. Świat nie będzie zdobyty przez pieniądze, lecz przez krew Jezusa Chrystusa. Dajcie Bogu mężnych ludzi, którzy stoją, żyją, umierają, to będzie zwycięskie. Jest tylko jedno, co zwycięża, to są ci, których imiona są zapisane w Księdze Żywota Baranka, przed założeniem świata. To jedynie są ci, co będą słuchać. Pieniądze nie mają z tym nic do czynienia. One uwiążą tylko was dalej z tradycjami, denominacjami i Antychryst będzie uczony geniuszem, on i jego dzieci koło niego będą uczone. Oni będą mieć różne tytuły. Dlaczego? To jest według prawa szatana. Każda nauka, która się nie zgadza ze słowem, z Biblią, jest według szatana. Właśnie w ten sposób została zwiedzona Ewa. Ewa powiedziała, jest napisane, Bóg powiedział, byśmy tego nie czynili. Szatan powiedział, na pewno się wasze oczy otworzą i wy staniecie się mądrymi. Ona to otrzymała, także nasz naród to otrzymał. Ten system organizacji jest od diabła. To możemy całkiem śmiało powiedzieć. Szatan jest korzeniem wszystkiego złego. Nie ludzie, którzy są w tym złym. Wielu spośród nich należy do ludu Bożego. Gdy trzeci anioł przyszedł, powiedział, wynijdźcie z niego, ludu mój. W tym samym czasie będzie głosił ostatni anioł poselstwo i zostaną objawione pieczęcie. Wszystko będzie otwarte, w tym samym czasie będzie człowiek, to znaczy papież, zwyciężał. Lecz także Bóg coś czyni. My nie musimy całej naszej uwagi w spojrzeniu kierować w szatana. Nie mówmy za wiele o nim. Gdy te wielkie rzeczy wychodzą na jaw, te wielkie systemy, które wiodą do zjednoczenia religijnego, zjednoczą się oni przeciw komunizmowi, nie wiedząc, że Bóg wzbudził komunizm, by ich całe papiestwo i cały kapitalistyczny świat pokonać. Co wzbudziło komunizm w Rosji? Nieczystość rzymskiego kościoła i wszystkich innych religii. Niedawno było w Meksyku, gdzie widziałem te biedne, małe dzieci. Nie ma takiego katolickiego kraju, który by sobie pomagał. Zobaczcie, Francja, Włochy, Meksyko i gdziekolwiek byście poszli, nie możecie się utrzymać. Dlaczego? Kościoły wszystko zabierają. To jest podstawa, dlaczego Rosja ich wyrzuciła. Zobaczcie, co się dzieje. Ja tam stałem i słyszałem dzwony kościołów. Można by pomyśleć, że one głoszą wolność i ujrzałem niską, biedną kobietę, jak szła przez ulicę w dół i ledwo ciągnęła nogi za sobą. Ojciec wniósł dziecko, a dwoje czy troje dzieci szło za nim z tyłu. Płacząc, czynili pokutę za zmarłą kobietą, która była wystawioną w kościele. Oni myśleli, że ona przez to dojdzie do nieba. Co za godna pożałowania sprawa. Ich gospodarka stoi bardzo nisko. Bogactwa bierze kościół. Małe dziecko pracuje za 5 pesos tygodniowo. Do ich drzwi puka ktoś i bierze 4 pesos, by kupić świeczkę do kościoła, która spłonie na ołtarzu zrobionym za $1 000 000. Kościół w ten sposób kradnie wszystko w tym kraju. Pamiętajcie, w tym samym czasie, krótko przed tym, gdy to się będzie dziać na ziemi, Bóg coś obiecał, że w czasie, gdy te zakłamania, denominacje będą się sprzeczać przeciw słowu, Bóg pośle prawdziwego proroka według Słowa Bożego z poselstwem, przez które przywróci on serca dzieci ku ojcom, ku pierwotnej wierze ojców. On przyniesie moc Ducha Świętego między lud i także moc, która ich będzie mogła zachwycić. To samo słowo będzie przez Jezusa Chrystusa potwierdzone, że On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Halleluja. Oto jestem z wami aż do skończenia świata. Dzieła, które ja czynię i wy czynić będziecie. Ja chcę być z wami. Ja będę z wami aż do skończenia dni. Tu do tego doszliśmy. O Boże, kto jest ten jeździec? Wy nie jesteście ślepi. Wy widzicie, kto on jest. On jest antychryst i duch zwodzący. On jest oszust, ale on nie miał żadnej mocy. Wy powiecie, moc kościoła. Co oni czynią? Oni mówią, że my jesteśmy pierwotnym kościołem. Pierwotny kościół wyganiał diabły, uzdrawiał chorych, wzbudzał umarłe. Oni mieli widzenia. Gdzie to jest teraz? Tylko łuk, ale bez strzały. Zobaczcie, gdy Chrystus przyjdzie, z jego ust wychodzi miecz, który jest jak słońce. On roztopi jego wrogów i wygoni diabłów. On wszystko usunie. Jego odzienie jest zmoczone krwią. Na jego czole jest napisane Słowo Boże. On przychodzi ze swoją armią niebieską. Ten biały jeździec z pieczęci jest stale na ziemi. On z Antychrystem zmienił się na fałszywego proroka. Najpierw zaczął duch Antychrysta, potem fałszywy prorok. Potem, gdy będzie zrzucony diabeł, ucieleśni się w nim. Gdy Duch Święty wstąpi w górę, diabeł zostanie zrzucony w dół, aby się ucieleśnić w ludziach. Och, co za czas! My jutro będziemy omawiać drugą pieczęć, gdy Pan pozwoli. Miłujcie Go! Drodzy bracia, ja już teraz wiem, dlaczego mnie Duch Święty w moim życiu ostrzegał przed organizacjami. Ja jestem Bogu wdzięczny, że On te rzeczy pokazał. Ja wiem, że to jest prawdą. Wy macie otwarte oczy. Odejdźcie od tego, co zwodzi. Miłujcie Pana całym sercem. Wyjdźcie prędko z Babilonu. Koniec.